Możemy, tak? No to tradycyjnie zaczynamy dobrze, tak? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przypominajmy sobie o tym, bo to jest nasza największa nadzieja, że jak się tu będziemy trzymać, to rzeczywiście wszystkie trudności, trudy przetrwamy. Mam tutaj zadany temat troszkę o rodzicach w akcji, o wychowaniu dzieci. Temat jest znowu ogromny, można by zrobić z niego 3-dniowe seminarium, więc siłą rzeczy będą też pewne tylko migawki, no, jakoś tam przeze mnie wybrane jako ważne. I znowu, jeżeli mamy poważnie powiedzieć cokolwiek sensownego o wychowaniu, to pierwsze pytanie, jakie musimy postawiać, jaki jest cel wychowania? Jaki jest cel wychowania? Jaki ma być skutek końcowy, tak? Można obrazowo powiedzieć tak. Dziecko się rodzi, jest totalnie, całkowicie zależne od rodziców. Położymy na brzuszku, leży na brzuszku. Nawet się samo przewrócić nie może na plecki. Położymy na pleckach, leży na pleckach. Totalna zależność od rodziców. I za 20 kilka lat ma być, wyjść z domu całkowicie niezależny od rodziców. To powinno nam przyświecać. Mam dziecko przygotować do wyjścia w świat, żeby mnie nie potrzebowało. Bardzo często zupełnie inaczej rodzice na to patrzą. Ile razy słyszałem płaczące mamy, proszę pana, moje dzieci już mnie nie potrzebują. Wyszły z domu, już mnie nie potrzebują. No to się pani cieszy, że pani je dobrze do życia przygotowała. Co pan mówi? Ona fałszywie, nadmiernie ulokowała całe swoje życie sens w wychowaniu. I teraz czuję pustkę, bo dzieci wyszły z domu. Jedynym porządnym lekarstwem na to jest budowa więzi z mężem, bo wtedy tej pustki nie będzie. Rodzice oddychają z ulgą, dzieci wyszły z domu, możemy się zabrać już teraz tak na poważnie na budowę komunii małżeńskiej, prawda? Wreszcie jesteśmy sami i możemy, no, jak wiadomo, rzadko ludzie tak wypuszczają dzieci z domu. Dla wielu matek jest to coś w rodzaju tragedii. Sens życia się kończy, prawda? Życie, wychowanie jest po to, żeby dziecko mogło wyjść z domu. Oczywiście ma żyć w przyjaźni z tym domem, ma pamiętać z wdzięcznością, wspominać ten dom, ma do tego domu wracać na najróżniejsze sposoby, ale ma być zdolne do samodzielnego życia. Jest mnóstwo książek o wychowaniu, mnóstwo podręczników, poradników, jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak robić, żeby, co robić, żeby dzieci robiły to, co my chcemy, czy żeby myślały, że one tego chcą. Tak często jest to trochę na granicy manipulacji, jak zmanipulować dzieci, żeby robiły to, co my chcemy i żeby jeszcze myślały, że to one tak same chcą, prawda? Niebezpieczne są te podejścia takie instruktażowe. Zrobisz to, naciśniesz na ten guzik, dziecko będzie dobrze funkcjonować, bo to nie o to chodzi. Raczej rozsądniejsze podejście do wychowania jest od strony potrzeb. Jak spełnię wszystkie potrzeby dziecka, prawdziwe, godziwe potrzeby i stworzę warunki do jego rozwoju, to wtedy ono się rozwinie. Więc trzeba też to wychowanie troszeczkę rozumieć. Czego dziecko potrzebuje? Jakie ma potrzeby? Tak naprawdę dziecko potrzebuje 4 rzeczy. Miłości. 4 zupełnie różnych miłości i często rodzice nie są świadomi, że mają to dać. Dziecko potrzebuje miłości mamy. Żaden facet tej miłości nie da. Żaden facet nie zrozumie dziecka, które jest w środku w brzuchu i nie zrozumie potrzeb dziecka po urodzeniu. Nie jest w stanie. Te pomysły, urlop tacierzyński, to jest potrzeb szatana. Facet się do tego nie nadaje. Nie wolno. To jest sprzeczne z naturą. Mam przykład. Gościa. Rozmawiamy w styczniu po takich 3-dniowych rekolekcjach. Facet, ojciec, 4 dziecko mu się urodziło. 3 dzieci już trochę starszych, odchowanych i takie, zdarzają się takie ostatki, prawda, takie dziecko troszkę późniejsze, nieplanowane, ale kochane. I on wpadł na genialny pomysł, że oto, skoro on doskonale sobie radził z dziećmi, przewijał, karmił, a wszystko co trzeba robił, nie miał z tym nigdy kłopotów, rzeczywiście miał dobrą więź z tą starszą 3, to on teraz pójdzie na urlop wychowawczy, bo on ma wolny zawód i będzie mógł sobie dorobić, z dzieckiem się będzie zajmował, no bo nie ma z tym problemu, umie to robić, a żona wróci po macierzyńskim do pracy, no bo ona nawet więcej zarabia. Genialna myśl mężczyzny, był z siebie dumny, Nie pomagały żadne perswazje, że może by to zrewidować. Nie, on tak wymyślił, on się z tym związał, on tak zrobi. To był koniec stycznia. W lipcu spotkałem się z tą rodziną na rekolekcjach letnich. On przyjechał ponad 500 kilometrów na te rekolekcje samochodem sam, a mama z trójką dzieci i czwartym, tym oseskiem, przyjechała z kilkoma przesiadkami autobusem i pociągiem. Dlaczego? Bo z tatą nie da się wytrzymać pod dachem jednego samochodu przez tyle godzin. Facet był kłębkiem nerwów. Na szczęście miał tyle w sobie elastyczności, że długa rozmowa w lipcu pozwoliła mu dojść do tego, że rzeczywiście to był błąd. Że trzeba się z tego wycofać. Co z tego, że on umie dziecko przewinąć, jak on nie rozumie płaczu dziecka? A facet jak czegoś nie rozumie, to się wścieka. Jest gotów to dziecko udusić w końcu, żeby powiedziało, dlaczego płacze. Ono nie powie, bo jest niemowlęciem. Matka by wiedziała dlaczego. Także nie zmieniajmy natury. Kobieta ma swoją rolę do spełnienia przy dzieciach i mężczyzna ma swoją rolę. Czyli dziecko potrzebuje miłości, mamy miłości dla tych. Może jakiś obrazowy przykład, żeby rozróżnić, na czym te miłości, czym one się różnią. Otóż weźmy sobie sytuację, no nie wiem, siedmiolatek. O, siedmiolatek już potrafi wysoko wleźć na drzewo. Siedmiolatek włazi na drzewo. Mama wlazł wysoko. Rodzice go dostrzegli, jak już był tam rzeczywiście pod niebem. Mama się boi panicznie, że się spadnie i zabije. Zresztą lęk uzasadniony, bo może spaść i się zabić. Tata też się boi, drogie panie, ale zupełnie inaczej. Nie mniej, ale zupełnie inaczej. Co miłość matki każe matce zrobić? Ściągnąć dziecko natychmiast na ziemię. Złaź natychmiast, bo nie dostaniesz deseru, przez tydzień nie będziesz miał zabierzemy ci telewizor i komputer, zabijesz się i jeszcze dostaniesz bólu od taty, tak? Wszystko co najgorsze naraz. Żeby on tylko zszedł i w chwili, kiedy dziecko dotyka nogami ziemi, matka oddycha z ulgą, problem jest rozwiązany. No bo tak patrzy kobieta, tu i teraz. Przecież każdy facet wie, że jak on go ściągnie teraz na ziemię, to za chwilę on znowu wlezie na drzewo. Więc to nie jest rozwiązanie problemu, żeby go ściągnąć na ziemię. Wobec tego ojciec krzycze, synek, wysoko wlazłeś, gratuluję, ale pamiętaj, tak jak mówiliśmy, zasada alpinistyczna, trzech chwytów. Dwie ręce i noga mają pewne oparte, sprawdzone gałęzie, drugą nogą szukasz gałęzi, sprawdzasz czy mocna, tak, możesz się oprzeć i teraz możesz jedną ręką się puścić. Jeżeli tak się nauczy chodzić po drzewach, to oczywiście nigdy nie spadnie. Bo niemożliwością jest, że trzy pewne punkty naraz puszczą, prawda, i zleci. Czyli zobaczmy inne zadanie matki. Matka, żeby ochronić dziecko tu i teraz, a ojciec, żeby nauczyć dziecko stawiania czoła niebezpieczeństwu. Żeby w życiu nie zginął. Nie w tej chwili. Żeby sobie poradził. Zupełnie inne zdanie. I jesteśmy niezastępowalni w tych zadaniach. Ojciec nie jest w stanie otoczyć taką opieką uczuciową, zwłaszcza malutkiego dziecka. Także przy małych dzieciach naprawdę kobieta jest nie do zastąpienia. I to wszyscy raczej wiedzą. Natomiast przy dużych dzieciach, drogie panie, mężczyzna się do zastąpienia. Żadna najgenialniejsza matka nie zastąpi faceta przy dużych dzieciach. Stąd te wszystkie panie, które wymyśliły, że będą samotnie wychować dziecko, bo chłopiec kiepski i bardziej dziecku szkodzi niż pomaga. Nie. Do upadłego walczyć o ojca swoich dzieci, żeby stał się lepszym ojcem, lepszym mężczyzną, a nie próbować go zastąpić. Bo się go nie da zastąpić. Kobieta zawsze będzie patrzeć lokalnie. I teraz mamy rzeszę dzisiaj chłopaków i mężczyzn, którzy wyrośli pod czułą opieką mamusi. Skutki straszne. Taki mężczyzna nie podejmie żadnej decyzji, bo zanim on zdążył o czymś pomyśleć, mamusia miała dla niego gotową decyzję. Od urodzenia do pełnoletności jeszcze dalej. Może historia, która to ilustruje. Młody mężczyzna, no młody, 35 lat. Przysłany przez stałego spowiednika, przewodnika duchowego, przyjechał 300 kilometrów na rozmowę do poradni. Mówi, proszę pana, opowiedział w skrócie swoje życie. No było z przygodami, bo w wieku 18 lat zbuntował się, wyszedł z domu i zażywał uroków świata, zleciał na samo dno. Seks, alkohol, narkotyki, wszystkiego zażywał w sposób nieograniczony. Ale gdzieś na tym dnie, pewnie bęb o to twardo dno walnął, trochę ocknął się, no i powrócił do świata wartości, w których był wychowywany. Powrócił do kościoła, z którym oczywiście zerwał, do Boga, po ludziom już tak poważnie, jak dorośli ludzie, jak się nawracają, to nawracają się poważnie, więc wszedł do wspólnoty, konkretnie do wspólnoty charyzmatycznej i tam spotyka dziewczynę, kobietę, młodszą o kilka lat. On jak przyjechał do mnie, to miał 35, ona 32. I mówi, ona zna historię mojego, znaczy nie zna fabuły, nie zna szczegółów, ale wie, że na tych trzech terenach seks, narkotyki, alkohol byłem na samym dnie. I jest, wierzy, że się nawróciłem szczerze. Wierzy, że jestem dobrym człowiekiem. Spotyka się ze mną. Aż się dziwię jej. Nie mogę sobie wyobrazić lepszej żony dla siebie. Nie mogę sobie wyobrazić lepszej matki dla swoich dzieci. Chciałbym, marzyłbym o tym, żeby moje córki były takie jak ona. Czyli wszystkie kryteria te rozumowe i pozarozumowe też spełnia. Proszę pana, ale spotykamy się już 2 lata. Ja od 1,5 roku na każde spotkanie w kieszeni przynoszę pierścionek zaręczynowy. I wkładam rękę do kieszeni i wyjmuję. I wkładam i wyjmuję. I rozstajemy się i pierścionek zostaje w kieszeni. Mówię, nie wiem. Nie wiem, jaka siła mnie powstrzymuje. Czy to mi Pan Bóg ostrzega, że jednak moje powołanie jest inne? Czy mój anioł stróż? Czy może szatan mi to podpowiada? Ja nie wiem, ja nie rozumiem. Ja przyjechałem tutaj, bo ja muszę to zrozumieć. Mężczyzna musi zrozumieć, drogie panie, musicie się z tym pogodzić. Jak zrozumie, to jest gotów inaczej działać. Ale musi zrozumieć, a nie poczuć, bo płacze, że on się zlituje, będzie postępował inaczej. Nie, musi zrozumieć dlaczego. Więc on chciał zrozumieć, no i rozmawiamy. Wracamy do jego dzieciństwa. Okazuje się, że ojciec odszedł od nich, jak miał kilka lat. I z relacji wynikło jednoznacznie, że mama podjęła za niego wszystkie decyzje życia. On był jedynym dzieckiem. Całe życie mama podporządkowała jemu. Mama decydowała, kiedy włoży kalesony, kiedy szalik, co zje, o jakiej godzinie. Mama wybrała mu kolejne szkoły. Mama wybrała mu studia. Mama mu po studiach załatwiła pracę. I on po prostu w życiu, 35-latek, nie podjął żadnej, on sobie to uzmysłowił, nie podjął żadnej decyzji, żeby miała jakiekolwiek znaczenie w wymiarze ponad skupienia hamburgera, powiedzmy, tak? On nie podjął żadnej ważnej decyzji. Czyli on był sparaliżowany czym? Sytuacją, że on musi podjąć decyzję. Zdecydować się na małżeństwo. Nie osoba była przeszkodą, tylko trudność podjęcia decyzji, bo nie był w to wdrożony. Jak on to sobie uświadomił, gęba ducha do ucha, w podskokach pojechał do dziewczyny, już są po ślubie. Z tego co wiem, dobrze sobie w tym małżeństwie radzą. Mimo, że on miał rzeczywiście ciężki pozak w tym małżeństwie, wniósł złych doświadczeń. Ale ja myślę, że dlatego właśnie mężczyźni decydują się na tak zwane wolne związki, czy proponują wolne związki, bo nieświadomi tego. Boją się podjęcia decyzji, boją się wzięcia odpowiedzialności za rodzinę, no bo dotychczas żadnej odpowiedzialności, nawet jeden kwiatek nie był w jego pokoju na jego odpowiedzialności. Nawet jako dzieciak mama mu powiedziała, że to jest twój kwiatek, ty go podlewasz, dobrze, musi być moja szkoła odpowiedzialności, potem synek nie podlał, mamusia cichtem przyszła i podlała. A co powinna mama zrobić? Nie podlać, żeby kwiatek usechł. Żeby on zobaczył, nie podlewałem, usechł. Jest konsekwencja działania. Już nie chcę mówić, co zrobić z pieskiem, prawda? Swojego dziecku, kupcie mi piesko, będę codziennie biegać na spacery. Po tygodniu rodzice na przemian o 5 rano wychodzą z pieskiem. To jest antynauka odpowiedzialności. Prawda? I tak jak facet jeszcze potrafi z dystansem spojrzeć i przymusić dzieci do jakichś pewnych tam obowiązków odpowiedzialności, a mama, żeby się tylko uczyło, jak już jest prymusem w klasie, to już nawet nie musi talerzy po sobie ze stołu zdjąć. Bo już mamusi, ambicje są spełnione, jest najlepsza w klasie. Lepsza od tej sąsiadki wrednej, nie? Dobrze, tak, dziecko, ucz się. Ale czego za ciebie zrobię zadanie domowe? Dlaczego oszukamy, żebyś była najlepsza? Nie? No tak to się dzieje. To już nauczyciele oszukują, żeby mieć lepsze wyniki nauczania, tak? Nie zapomnę historii, którą opowiedziałam wychowawczyni naszej najstarszej w drugiej klasie. Był konkurs biologiczny. Marysia zawsze była niezła, my zresztą łazimy po górach, po lasach, uczą się tych roślinek od urodzenia, więc są niezłe z biologii. Roślinek, kwiatków, ptaszków, wszystkiego. No i był konkurs biologiczny, polegał na tym, że jedna osoba z klasy reprezentowała klasę, ale wszystkie dzieci z klasy mogły podpowiadać tej jednej osobie. I nauczycielka nam oświadczyła, cichtem na wywiadówce, że Marysia, bo ona była tym reprezentantem klasy, odpowiadała na pytania w konkursie, tam 7 czy 8 było tych klas drugich i Marysia wygrała z panią. W finale były dwie klasy i wygrała z panią wychowawczynią sąsiedniej klasy, bo pani wychowawczyni, żeby jej klasa dobrze wypadła, podpowiadała swojej klasie, żeby wygrały konkurs. To jest jakaś paranoja. Jaki jest cel wychowania tych dzieciaków, tak? Że pani wychowawczyni podpowiadała dzieciom? Tak, tak, i na maturze potrafią podpowiadać i fałszować i co się tylko da, żeby dobrze klasa wypadła, czy szkoła, prawda? To jest jakaś paranoja. Zapomina się, co jest celem wychowania. No więc tata jest niezbędny, mama jest niezbędna. Ojciec, przecież kiedyś były, pamiętamy, z historii pamiętamy, postrzyżyny. Przynajmniej chłopak trafiał pod twardą łapę ojca. Nabijał sobie trochę guzów, ale wyrastał na faceta, który brał na klatę trudności życia i koniec, nie? A dzisiaj chowa się za plecami żony, jak pies wyskoczy, bo podobno kobiet nie gryzą. Ale wierzcie mi, że facet w takiej roli nie czuje się dobrze. On by chciał być ochraniarzem. Tylko nie jest do tego wdrożony. On by chciał być kimś dla żony naprawdę ważnym, że można na nim polegać. Że... No tylko tego się trzeba nauczyć, co w to trzeba wejść. I do tego trzeba wychować chłopaków. Zobaczcie, czy kiedyś słyszeliście o tym, że trzeba wychować dziewczynki w celu, by kiedyś były dobrymi matkami i chłopców w celu, żeby byli kiedyś dobrymi ojcami. Mężami i ojcami, żonami i matkami. Nie. Wychowujesz takie jakieś grzeczne dziecko, tak? Jest to nierozróżnianie w wychowaniu, to jest tragedia, zwłaszcza dla chłopców, skoro praktycznie 99,9% nauczycielek w nauczaniu początkowym, może bliżej 100, to są nauczycielki, patrzą oczyma kobiety. I co? Kasia jest grzeczna, a Jasiu jest niegrzeczny. Kasia siedzi tak przez 45 minut, to oczywiście temperament dziewczynki na to pozwala, a chłopak nie może usiedzieć. I Jasiu co chwilę słyszy, Jasiu, no popatrz jak Kasia siedzi, a ty co? No to Jasiu żga Kasię cyrklem, żeby Kasia też podskoczyła, żeby też się ruszyła, żeby nie była taka grzeczna. Nie? I znienawidzenie następuje już w pierwszych klasach szkoły podstawowej tych frednych bab, które ciągle są stawiane za wzór. Tak? No Jasiu powiedzmy, że bardzo się stara, no bo chce być pochwalony przez panią, w domu go nie chwalą, więc on siedzi tak, wytrzymał 45 minut, tak jak Kasia siedzi, no ale zadzwoni dzwonek, uwaga do dzienniczka, Jasiu biega na przerwie, tak? Popatrz, jak dziewczynki grzecznie stoją w kąciku, z tym ćwiczają, a wy musicie latać. Tak, drogie panie, muszą. Tak, oni muszą pobiegać, bo taką mają dynamikę. No. Jak krzywdzi się chłopaków w początkowym wychowaniu, porównując je do dziewczynek i każąc im być grzecznymi dziewczynkami, to głowa boli. A potem się dziwimy, że mamy kiepskich mężów. No tak, bo chłopcy zostali wychowani do swoich ról. Zostali wychowani na grzeczną dziewczynkę. A w domu nie potrzeba dwóch grzecznych dziewczynek, tylko potrzeba faceta i kobiety. Jasiu, nasz syn kiedyś dostał uwagę do dzienniczka, zachowaliśmy na pamiątkę. Nie wiem, która to była klasa, chyba trzecia. Uwaga brzmiała, dosłownie cytuję. Jasiu kopnął piłkę na WF-ie. Byłem oburzony na scenę, jak on mógł kopnąć piłkę na WF. Oczywiście kopnął nie wtedy, kiedy pani gwizdnęła, nie wtedy, kiedy tam miał, albo nie tą piłkę, tak? Ale czujemy, że no nie. Dać się chłopakom wybiegać, wyszaleć, wyszumieć, wykrzyczeć nawet. Nie, uwaga, na przerwie biegają. Piłkę taką malutką, co nosił chłopaki do szkoły, żeby sobie pogledzieć tam w kąciku korytarza. Oczywiście nauczyciele zabierali uwagi do niegrzeczni. Przepraszam, jakie jest zło moralne w tym, że oni sobie pokopali w końcu korytarza piłkę? Dzięki temu będą spokojniejsi na lekcjach, jeżeli troszkę wybiegają w przerwie. Nie ma roztropności, nie ma wizji wychowania dziewcząt i chłopców, strategii wychowania dziewcząt i chłopców. Były takie w historii strategie. Ale może tak, wrócimy do strategii wychowania chłopców za chwilę, ale dopowiedzmy te cztery miłości, bo na razie mamy dwie. Miłość mamy i miłość taty, przepraszam. Oby. Trzecia miłość, jako potrzeba dziecka, to jest miłość pomiędzy rodzicami. I miłość pomiędzy rodzicami jest dla dziecka najważniejszą miłością, największą potrzebą i najbardziej wpływa to na rozwój dziecka. Nie strategie wychowawcze, nie techniki, nie manipulacje dziećmi, tylko prawdziwa miłość, więź między rodzicami, którą to więź widzą dzieci. Wiele dzieci nigdy nie widziało tatę, który przytula mamę, ale widziało wielokrotnie, jak tata krzyczy na mamę. Nigdy nie widziało, jak mamę pocałował, pogłaskał, powiedział całym zdaniem coś miłego. Dzieci tego nie oglądają w porządnych rodzinach, a potrzebują tego jak powietrza. Świadomości, mama z tatą się kochają i będą razem do końca życia. To jest najważniejsza podstawa w ogóle poczucia bezpieczeństwa u dziecka. No i wreszcie czwarta miłość. Nasze dzieci mają być świadome miłości Stwórcy, że są kochane przez Pana Boga. Jeżeli my jesteśmy tego świadomi, to nie musimy żadnego wykładu na ten temat robić. Dzieci będą tego świadome. Ale my potrzebujemy tej świadomości, że jest ktoś, kto nas kocha. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że człowiek nie może żyć bez miłości. Rzeczywiście życie bez miłości nie ma sensu. Jesteśmy stworzeni do miłości, jako tej najważniejszej relacji. I teraz popatrzmy na zachód Europy. Ludzie odrzucili Boga masowo. Miłości ludzkie poniszczyli. Miłością nazywają coś, co miłością nie jest. Miłości ludzkie zawodzą, mówiąc w skrócie. Życie nie ma sensu. Skąd się wzięła ta fala samobójstw na zachodzie? Już w kilku krajach podobno liczba samobójstw przekroczyła liczbę ofiar wypadków komunikacyjnych. To nie jest przypadek. To jest utrata poczucia sensu życia. Odrzucili miłość Stwórcy, nawaliły miłości międzyludzkie, bo ludzie są niedorozwinięci do miłości, nie są zdolni, są zasklepieni w egoizmie, są wręcz szczuci do egoizmu. Nie daj się, masz prawo do swojego szczęścia, musisz, prawda, iść za głosem serca, czyli uczuć, które miotają człowiekiem w każdą stronę, na których bardzo łatwo zagrać. Nasze dzieci, jeżeli mają w tym świecie przeżyć, to muszą mieć pewność, że są kochane przez Pana Boga i muszą mieć pewność, że rodzice będą razem do końca życia. I to już jest podstawa do tego, żeby życie miało sens. Wiele dzieci tego nie ma. Wielu młodych ludzi dzisiaj nie wierzy w miłość do końca życia, bo nie ma takiego doświadczenia ze swojego domu. A ci, którzy nawet tak żyją, ukrywają to skwapliwie. Tak, te małżeństwa, które żyją przyzwoicie i dobrze, powinny nie demonstrować to i nie, ale nie powinny ukrywać tego, że są szczęśliwi. Że żyją razem, że są szczęśliwi. Że monogamia to nie jest taka monotonia, jest tą samą babą, ten sam chłop, taka męczarnia na całe życie. Że to jest szczyt szczęścia. Nawet jak to jest trudny związek, to, że jesteśmy razem, że jesteśmy sobie wierni, że jesteśmy dla siebie tak naprawdę w każdej potrzebie, to jest podstawą. Głębia jest podstawą szczęścia, a nie doraźne kontakty przygodne, powierzchowne z napotkanymi osobami. A świat nam to drugie reklamuje. Człowiek jest stworzony do głębi. Było to hasło stąpmy na głębie, tak? Tylko, że bardzo wielu pozostało na tym słowie stąpmy na głębie, tak, popływajmy sobie na głębi. Nie! Zarzućmy sieć na głębi. Tak, w wychowaniu też trzeba wychowywać na głębie, a nie wychować dobre odruchy dziecka. Kij i marchewka ma to do siebie. To jest bardzo powszechne narzędzie wychowawcze. Nagrodzić, ukarać. Dziecko będzie dobrze funkcjonować. Do czasu. Rodzice małego dziecka przeczytali książkę o wychowaniu opartą na kiju i marchewce. Za dobre nagrodzić, złe ukarać. I dziecko będzie. Dziecko funkcjonuje znakomicie. Rodzice się cieszą, że dobrze wychowują dziecko. Tylko przyjdzie chwila samodzielnej refleksji i dziecko nam się zagubi. Bo motyw dobrego działania była nagroda. Obrona przed złym działaniem to był lęk przed karą. Dziecko nie dlatego ma robić dobre rzeczy, że dostanie nagrodę. Nie dlatego unikać złych, że będzie ukarane. To dlatego, że z czasem coraz bardziej dojrzewa do tego, że taka jest człowiecza powinność. Człowiek powinien robić dobre rzeczy. To przystoi człowiekowi. I że w tym będzie szczęście człowieka, który naprawdę będzie dobrym. Ale kij i marchewka tego nie nauczy. Jeżeli tatuś mówi synkowi, zrób to, bo ci wleje, to synek doskonale słucha taty. Fantastycznie wychowany chłopak. Ale przyjdzie czas, że synek przerośnie tatę o głowę i tata z rozpędu powie, zrób to, bo ci wleje, a synek powie, tata, no nie wygłupiaj się. Nie dasz rady. Koniec autorytetu ojcowskiego, dlatego, że syn się stał silniejszy od niego? No nie. Nie wolno oprzeć wychowania na kiju i marchewce. Na czym wobec tego należy oprzeć wychowanie? Na budowaniu więzi. Znowu wracamy do tego podstawowego zadania człowieczego, budowaniu więzi. jeżeli ojciec ma zabezpieczyć, a ma zabezpieczyć dzieci przed zagubieniem w życiu, to musi zbudować silną więź z dziećmi i z synami, i córkami. To nie jest tylko tak, że synkami synek dla tatusia, a córeczka dla mamusi. Okazuje się, i to liczne badania potwierdzają, że zagubienie dzieci w świecie wartości jest bardzo silnie związane z relacją z ojcem. Teraz przez kilku lat badania ze Stanów, że tam się najwięcej badań prowadzi, tam sobie po prostu kładzie na to pieniądze. Da? I obszerne badania się prowadzi. Badano takie cztery zagrożenia. Zagubienie młodego człowieka na terenie. Seks, narkotyki, alkohol, przemoc. Tak, dzisiaj dzieci coraz częściej wpadają na pomysł, że problemy życiowe rozwiązuje się przemocą. Nie dziwmy się, jeżeli gra grę komputerową, której wszystkich po drodze zabija w drodze do skarbu, już pomijając to, że ma sam pięć żyć, to jest poruszanie się w fikcji. Prawda? Że im sprawniej zabija, tym będzie mu lepiej w życiu. I potem mamy, już w Polsce, w podstawowej szkole, pani dostaje fachowy anonim, wycięte gazetki, z gazety literki wklejone. Jak pani zrobi zapowiedziany sprawdzian, to panią zamordujemy. Ja nie słyszałem jeszcze, żeby zamordowały dzieci panią za zrobienie sprawdzianu, ale sam pomysł, że problem lęku przed sprawdzianem rozwiązać przemocą, szantażem, strachem, jest przerażający. Małe dzieciaczki wpadają na pomysł, że problemy życiowe rozwiązuje się przemocą. Ale czy się dziwimy? Jeżeli w każdym filmie ten, który najlepiej realizuje przemoc, jest najlepszy, jest podziwiany przez wszystkich, jest gwiazdą, bo tak sprawnie morduje, bo tak fantastycznie leje po mordzie, tak, bo tak fantastycznie sobie radzi w każdej sytuacji, to nie dziwmy się, że dzieci chcą być dobre. Seks, narkotyki, alkohol, przemoc. Ustalono jakąś średnią krajową, według jakichś tam kryteriów, zagubienia dzieci na tych terenach. I teraz uwaga. Wybrano z ankiet grupę, gdzie matka samotnie wychowywała dziecko. O 32% częściej niż średnia krajowa dzieci się gubiły na tych terenach. Ogromne. O 1/3 częściej. Inne kryterium. Dziecko w ankiecie, to dorastający młody człowiek, napisał, że miał złego tatusia. Tatuś wcale nie musiał być zły. Tatuś mógł być uczciwym człowiekiem, ciężko pracującym na rodzinę. Ale nie miał relacji z dzieckiem. Dziecko ocenia poprzez więzi. Mam więź z ojcem, albo nie mam więź z ojcem. Nie mam więzi, tata jest zły. Mam więź, tata jest dobry. Nawet nie byłby do końca dobry, ale ma dobrą więź z dzieckiem. I to nie więź kumpla. Nie, dziecko takiej więzi nie potrzebuje. Kumpli to ono może mieć wiele. To jest więź, to nie jest więź symetryczna, że jesteśmy przyjaciółmi. Nie, nie, nie. Ja jestem ojcem, a ty jesteś synem. Zaprzyjaźniamy się jako ojciec i syn. I nasze role w tym związku są różne. Pamiętam, jak bardzo znany duszpasterz Jan Góra opowiadał kiedyś, jak wszedł do duszpasterza młodzieżowego. On wparował do tego duszpasterza, chciał być taki fajny, młody kapłan, napalony na działania. Tak mówi, no słuchajcie, dzidek jestem, mówcie mi tak. A jakaś dziewczyna, jak sam wspomina, piękna dziewczyna, mówi, spojrzała na mnie. Dzidków to ja mogę mieć na pęczki. Ja tu ojca potrzebuję. Dokładnie tak. Ksiądz duszpasterz miał być ojcem, a nie kumplem. Kumpli to mogą sobie mieć pełno. To znaczy, że ma się wywyższać, ma być... Nie. Ma być zaprzyjaźniony. Ale bardzo przestrzegam zawsze młodych kapłanów, żeby przychodził z młodzieżą na ty. Dużo straciliśmy przez to, że kiedyś dziecko mówiło do taty, mamy, panie ojcze, pani matko. Pusta formuła. Dzisiaj ziu, krycha. Za formą idzie również treść. To nie jest bez znaczenia. Ja raz to przeżyłem, bardzo gorzkie doświadczenie. Krótko po zjawieniu, byłem świeżo po studiach, no to tych, których uczyłem, byli od 3 lata ode mnie młodsi. Na drugim, trzecim roku. Byłem opiekunem grupy. No fajna grupa była, zaprzyjaźniliśmy się. O, przecież to oczywiście przeszliśmy na tyle, nie mieliśmy się wygłupiać. Jak tam, panie magistrze, no gdzie, po co? Byliśmy razem na nartach. I pamiętam, na koniec semestru dwóch chłopaków dostali dwóje. No nie umieli ewidentnie. Stary, ale chyba się nie będziesz wygłupiał, dwój na mnie stawisz. I co z tego, że 28 osób czuło się zobowiązanych, żeby się lepiej uczyć, bo ja byłem ich przyjacielem i głupio by im było mnie zawieść? Jeżeli dwóch stwierdziło, że no stary, nie będziesz się wygłupiał, no chyba wpiszesz nam zaliczenie. naprawdę długo to przeżywałem, nigdy więcej z grupą nie przyszedłem. Przychodziłem z poszczególnymi osobami na ty, tak, ale z grupą tak en bloc nie. Nie. Ja nie pamiętam, jak było z Darkiem, czy my tam sobie mówiliśmy do końca, tam panie tam doktorze, czy jakoś, ale myślę, że Darek był wśród tych właśnie, którzy mogłem spokojnie, wiedząc, że on tego nie nadużyje. Być po imieniu, tak? Z wieloma studentami przechodzę na taką, może nie dokładnie po imieniu, ale taką bezpośrednią formę, bez żadnych tam tytułów, po co mi to, tak? Niczego mi to nie dodaje. Natomiast niektórym to szkodzi. I ze względu na tych niektórych nie należy przychodzić na takie formy. Między innymi, już pamiętam rozmowę z kapłanem, który właśnie taki był, Paweł, jestem tu, mówcie do mnie, Paweł nie pozwala do siebie mówić, a ja do niego mówię, może ksiądz do mnie mówić, Jacku, nie ma problemu, ja nie potrzebuję tego, ale ksiądz wybaczy, ja do niego bym mówił, księże Pawle, takie choćby malutkie to księże, to nie zasługa księdza, że został wyświęcony, że Chrystus na niego dłonie nałożył, ja chcę tym króciutkim słowem podkreślać godność kapłaństwa, nie osoby księdza, nie, a nie wygłupiaj się, no co ty. Odszedł z kapłaństwa. Tak szczerze pocieszał dziewczynę, że się z tym zagubił. Szczerze pocieszał. Biedną dziewczynę, którą chłopak zostawił. I tak ją pocieszał, że stracił granicę panowania nad sobą. Kto stoi, niech baczy, by nie upadł. Jeszcze raz, rodzice nie mają być kumplami, mają być przyjacielami, ale z innej półki. Pomocnymi dzieciom. Teraz idziemy dalej przez te, czyli dziecko mówiło, że ma złego tatusia. 60-kilka% częściej średnia krajowa. Na pewno dzieci, praktycznie wszystkie dzieci samotnych matek powiedziały, że mają złego tatusia. Prawie wszystkie. Natomiast wielu tatusiów, którzy są w domu, pracują na dom, są uczciwi, porządni, zostali przez dziecko zakwalifikowani jako zły tatuś, bo nie miał więzi. 60% częściej niż średnia krajowa zagubienie. Od strony pozytywnej dziecko napisało w ankiecie, że mam dobrego tatusia. Ten tatuś wcale nie musiał być święty ani ideałem. Miał więź z dzieckiem. Dla dziecka był ważny. I w tej grupie prawie 95%, 94% z kawałkiem było dzieci, było całkowicie chronionych przed tymi straszliwymi zagrożeniami tego świata. Drogie Panie, nie czuła więź z mamusią. Dobra relacja z ojcem każe dzieciom pozostać przy świecie wartości domu rodzinnego. Między innymi przy Bogu, przy uczciwości, jeżeli w domu ona taka panuje oczywiście, tak? Nie ma lepszego zabezpieczenia dzieci przed tym światem, jak popchnięcie dorastających przynajmniej dzieci w ramiona ojców. A wiele matek nie. Kogo bardziej kochasz, mamusia czy tatusia, tak? Ja mam lepszą więź dzieci, mąż nie, mąż nie. W interesie naszym, naszego szczęścia, bo jak nam dzieci pójdą długą, będziemy nieszczęśliwi. To mówiliśmy o tym wcześniej. Należy popychać dzieci w ramiona ojca. Od kiedy? Od urodzenia. Więź buduje się latami. I to jest problem. Bo my mężczyźni boimy się tego noworodka. Możemy wtedy rąbać drewno, malować dom, remontować samochód, wszystko, byle nie musieć się dzieckiem zajmować, bo się go po prostu boimy. Co robi mądra żona? Wkłada dziecko w ręce ojca. Na przykład do kąpieli. Kapitalna okazja. Tak, ale moje dziecko jemu dać do kąpieli, przecież on z tymi wielkimi łapami mu krzywdę zrobi. Spokojna głowa. Dziecko w rękach ojca w kąpieli jest bezpieczniejsze niż w rękach matki. Obiektywnie. Kto jest bardziej oswojony z dzieckiem? Matka czy ojciec? No matka, oczywiście, bo z dzieckiem dziecko jest... Nie ma problemu, tak? Ona je nosiła, ona je rodziła, ona... Kto bardziej się koncentruje na pracy, którą wykonuje? Oczywiście ojciec. Czyli kto może zostawić dziecko na pralce i pójść do drugiego pokoju? Na pewno nie ojciec. Będzie wrzeszczał, podaj pieluszkę, ale na pewno dziecko nie wypuści z rąk, nie spuści z oka. A matka może to zrobić. Przy swojej podzielności uwagi, tak? Niepodobna, żeby spadło. Kto ma większy zapas siły? Większe łapy? No ojciec. Dziecko w rękach ojca jest bezpieczniejsze w kąpieli niż w rękach matki. I teraz problem, żeby matka powie, że chciała włożyć to dziecko w swoje, jak często mówi, w ręce męża. I żeby mąż się odważył to robić. Moja mądra żona po urodzeniu pierwszej, długo wyczekanej, ponad 10 lat, Marysi, nigdy nie wykąpała Marysi od pierwszego dnia. Ja kąpałem, oczywiście się bałem. Ale w krótkim czasie, no to bardzo proste czynności, można spisać po kolei co, gdzie posypać, gdzie osuszyć, gdzie tam czym naoliwić, prawda? Bardzo prosta sprawa. Idealna robota dla mężczyzny. I podświadomie wytwarza się więź poprzez dotyk. Bardzo ważne narzędzie budowania więzi. Pamiętam sytuację paradoksalną właściwie, bo po pół roku nagle dostałem jakieś stypendium, to było takie załatwiane, to było w czasach jakieś tam jest końcówka stanu wojennego, w każdym razie wyjechać za granicę było nie sposób, tam było jakieś zaproszenie, to przez Kościół się działo, jakieś tam takie potajemne solidarność z Kościołem w porozumieniu, kardynał Gubinowicz to załatwiał, no dostałem zaszczycony stypendium, o które tam 3 lata wcześniej się starałem i zapomniałem już, no nie mogłem nie wyjechać, nie wypadało, nie miałem ochoty wyjeżdżać, tu małe dziecko, zupełnie sytuacja się rodzinna zmieniła, nie miałem ochoty wyjeżdżać, no ale no głupio było odmówić, kiedy to taki zaszczyt nie spotkał, więc pojechałem 3 miesiące. Pół roku kąpałem Marysię, potem 3 miesiące wyjechałem i był problem, kto będzie kąpał moje dziecko. Czy żonie mogę powierzyć moje dziecko do kąpieli? No, przez tydzień trenowała pod moim okiem, krytycznym, aż w końcu mniej więcej się nauczyła i mogłem spokojnie wyjechać. Ale to mądrość żony, że tak mnie wmanewrowała, prawda? I powiedziałem dotyk. Dotykanie ma ogromną moc budowania więzi. Jeżeli chcecie szybkie sposoby budowania więzi, to macie dotyk. Ile potrzeba czasu, żeby dziecko przytulić, pogłaskać, poklepać, poczochrać po głowach? Chłopaka, dziewczynki lepiej nie, zwłaszcza dorastającej, tak? 5 sekund. Dotknąć przechodząc, klepnąć w plechy chłopaka. To trzeba to wiedzieć. A świat, któremu nie zależy na dobrych więziach z rodzicami, bo wtedy dzieci będą odporne na manipulacje, próbuje nam zabrać dotyk. Ile się nasłuchaliśmy o złym dotyku, o molestowaniu? Co chwilę, już w przedszkolu się dzieci szkoli, tak? Teraz ojcowie boją się dotknąć dziecko. Ksiądz nie przytuli ministranta, bo za chwilę stanie się homo, tak? Sprawę mu wytoczą. A on tego potrzebuje. Ojciec boi się przytulić dziecko własne, bo zaraz go oskarżą o nie wiadomo co. Jakaś histeria zapanowała, ale w tym szaleństwie jest metoda. Ktoś chce nam zniszczyć relacje. Po to, żeby dzieci wyszły spod kontroli rodziców. Żeby były nałogowcami funkcjonujący w tym świecie i napędzający kasę tym, którzy na tym zarabiają. A więc dotykajmy dzieci. No dotyk nie potrzeba wiele czasu. A dzisiaj tatusiowie na szczęście już jesteś ze swojego piedestału. Już się potrafią położyć na dywanie i kulać z dzieckiem na dywanie. Tarmosić dziecko, wozić, nosić na barana, łaskotać, całować, pieścić. Małe dziecko. Już to ojcowie robią. Kiedyś to było wykluczone. Ojcu nie wypadało zejść na poziom dywanu z dzieckiem. Majestat ojcowski nie pozwalał. To na szczęście się zmieniło w dobrą stronę. I teraz córeczka dorasta, staje się kobietą. Ojciec się nasłuchał o molestowaniu seksualnym. Słyszałem, że 24% ojców molestuje seksualnie swoje córki. Bzdura totalna. To są bardzo wyjątkowe, pojedyncze przypadki. Nie wiem, jak to Pan Bóg wymyślił, ale każdy, kto ma z nas, który ma córki, które już są dorastające, jest może kilka takich osób, wie, że jakoś tak to się stało, pewnie jakoś to przez geny przechodzi, że facet, dla faceta, jego córka, najpiękniejsza kobieta, nie jest żadnym bodźcem seksualnym. Każda inna tak, ale córka nie. Tak to jest jakoś przekazane. Są wynaturzenia, gdzie facet rzeczywiście jest gotów gwałcić własną córkę i należy to piętnować, nie wolno do tego dopuszczać, ale to nie jest żaden procent, są jakieś ułamki promila. Pojedyncze, skrajnie w zasadzie to są mężczyźni w ogóle wynaturzeni, którzy tam gdzieś tam pedofilią zajmują, czymś tam. To nie jest wyrwane z kontekstu. Normalny mężczyzna nigdy nie będzie molestował swojej córki, bo to jest zupełnie jakby obce jemu, jego naturze. Tak to jest skonstruowane. Ale ojcowie bojąc się, na wszelki wypadek dorastające córki odsuwają na bezpieczną odległość. I teraz, jaki ta córka dostaje przekaz? Jako córeczka, malutka, byłam dla tatusia księżniczką, ale jako dziewczynka, ale jako kobieta jestem do niczego. Ojciec wycofał dotyk. Ważny element przekazu. Czyli jako kobieta jestem do niczego. Przecież to jest ofiara pierwszego gorszego chłopaka, który jej jako udowodni w łóżku, mówiąc już wprost dosadnie, że jako kobieta jest atrakcyjna. Tylko za jaką cenę? Co się dzieje? Zagubienie dziewcząt w świecie seksualnym. Znowu bardzo silna korelacja z relacją z ojcem. Dziewczyna, która dla ojca jest księżniczką, nie pójdzie tak łatwo. Ona nie potrzebuje tak panicznie potwierdzenia swojej kobiecości. Bo ma to potwierdzenie od najważniejszego mężczyzny życia. Miejmy świadomość, panowie, że przez dobrych kilka lat, a może i kilkanaście, dla córki jesteśmy najważniejszym mężczyzną życia. I mamy jej potwierdzać jej atrakcyjność, jej kobiecość. córka, która jest księżniczką dla tatusia, nie zagubi się tak łatwo. I mówię to do wszystkich obecnych pań, również tych troszkę starszych, że przypomnij sobie, czy byłaś księżniczką tatusia w okresie dojrzewania, dorastania. Bo jeżeli nie, możesz mieć to przestawione poczucie wartości jako kobieta, możesz szukać tego potwierdzenia przesadnie od kolegów w pracy. Nadal jesteś żoną i matką. A ciągle jeszcze poszukujesz potwierdzenia swojej kobiecości, bo masz gdzieś tam zakorzeniony niedosyt, bo nie zostałaś dowartościowana jako kobieta przez tatusia. Nie cofniemy tych lat, ale możemy zlikwidować tego skutki. Minimalizować złe skutki tego. Trzeba być tego świadomym. Prawda? Nie mówię tego po to, żeby komuś wyrządzić osobistą przykrość, że tata nie był dobrym tatą albo odszedł. Mówię po to, żeby uczynić nas mądrzejszymi, żeby siebie lepiej rozumieć. Dlaczego ja tak panicznie ciągle potrzebuję potwierdzenia swojej kobiecości? A może właśnie dlatego, że tata mi tego nie dał. Ileś lat temu. Więc mamy jedno narzędzie budowania więzi, to jest dotyk. I wykorzystujmy to. W okresie dojrzewania oczywiście, że dotyk dziewczyny dorastającej powinien być inny niż malutkiej dziewczynki, tak? Ale żadna dziewczyna, to musi być taki dotyk, który jest akceptowany przez dorastającą dziewczynę, przeze mnie, również przez otoczenie. Nie jedna jeszcze da się posadzić na kolana, niektóra nie. To wtedy nie zmuszać jej, nie ciągnąć na siłę na kolana, jeżeli ona się wykręca i tego nie chce. Ale żadna nie odmówi pójścia na spacer z tatusiem pod rękę, jeśli tego się rozgląda, czy koleżanki widzą. Zatańczenia z tatusiem żadna nie odmówi. Ona jest traktowana jako dorosła kobieta. Tata pójdzie z nią na randkę do restauracji. Jest taki film Odważni. Jest taka piękna scena, że tata dorastającej córce wręcza pierścionek. Bo już jesteś kobietą. Poszedł z nią sam do restauracji. Zresztą bardzo wiele przez to osiągnął. Jej poczucie, że ona jest kobietą, musi się szanować. Prawda? Więc tutaj dotyk. Drugi to jest spojrzenie w oczy. Spojrzenie w oczy z odległości 3 metrów. Prawda? Po 5 sekundach zaczynamy się uśmiechać, mrugać oczyma. Ogromna moc spojrzenia w oczy. My ją znamy. Spójrz mi w oczy. Znowu dwuja w szkole, tak czy jedynka. Spójrz mi w oczy, to ty zbiłeś bazą. Spójrz mi w oczy, byłaś na blauce w szkole. Czy tam jak to się nazywa inaczej, na wagarach? My moc spojrzenia w oczy marnujemy na egzekucję. Zamiast na przekazanie dziecku, że cię kocham. Gdyby ojcowie, ci, którzy nie mają czasu, każdemu swojemu dziecku przez 3 sekundy dziennie spojrzeli w oczy i mieli w środku treść, nie musieliby tego wypowiadać, kocham ciebie, to dzieci by były zawsze psychicznie odporniejsze na zagrożenia świata. Jest się o co bić. Nie stać na to, żeby przez 3 sekundy spojrzeć dziecku w oczy? A na przykład przy błogosławieństwie na dobranoc. Niech cię błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Śpij, niech się aniołki przyśnią. I z uśmiechem, z serdecznością patrzę dziecku w oczy i dziecko wie, że jest kochane. I dziecko powie, w ankiecie napisze, mam dobrego tatusia. 3 sekundy dziennie. Trzeba to wiedzieć. A potem od siebie to wyegzekwować. Nie zapomnę o sytuacji, kiedy wróciliśmy ze spaceru. My rodzice głupi. Z trójką malutkich dzieci byliśmy za długo na spacerze, bo ładne kwiatki były i ładna pogoda. Wtedy dzieci po takim spacerze za długim są niegrzeczne, tak? Nie chcą się kłaść, nie chcą się modlić, nie chcą się myć. Więc wkurzony te dzieciaki oprawiałem po kolei. W końcu pamiętam najstarszą Marysię. Wrzuciłem na łóżko piętrowe. Robię krzyżyk na czole. I to dziecko mi mówi, miałem 5 lat, 6 może miało. Tatusiu, patrzysz na mnie, jakbyś mnie wcale nie kochał. Wpięty mi poszło. Ja sobie uzmysłowiłem, że ja patrzę na nią, jakby jej wcale nie kochał. Wściekły na nią za siebie. Na to najbardziej nas denerwuje w dzieciach to jest naszą winą, prawda? A jak dzieci powtarzają nasze błędy, to wtedy dopiero się wściekamy. A więc patrzmy na dzieci z miłością, spoglądajmy im w oczy z bliska i utwierdzajmy je, że są kochane przez mamę i tatę. Ja nie muszę zauważyć, mówię bardziej o tacie niż o mamie. Mamy to stosują. Mamy to nawet nie wiedzą, ale czują. I przytulają dzieci, i patrzą w oczy, i pieszczą. Rzadko dziecko ma niedosyt pieszczot mamy. Ale bardzo często ma niedosyt kontaktu z ojcem. A on jest taki ważny. Jest jeszcze trzeci sposób na budowanie więzi z dzieckiem. On już wymaga kilku minut. Ale nie codziennie. tak zwana ukierunkowana uwaga. Jestem dla dziecka na... Trudność męska, na jego poziomie, na jego potrzeby. Synek woła z pokoju, tatusiu, tatusiu, szybko. Tatuś przybiega, myśląc, że coś się stało, a synek mówi, tatusiu, mój najkochańszy misiu zachorował. O, to jest próba dla męskości ojca, tak? Większość tatusiu powie, wiesz co, chłopie, jakbyś miał poważny problem, to przyjdź do mnie, ale głupotami to ty mi głowy nie zawracaj, nie mam na to czasu. I ten synek już nigdy do ojca nie przyjdzie z żadnym poważnym problemem. I napisze, mam złego tatusia. To jest próba dla nas. Oby kobiety nam pomagały w tym, wielka trudność męska, zejść na poziom dziecka. Zaraz, trzeba włączyć pewną lampkę ostrzegawczą. Zaraz, misiu jest chory. Co się robi z chorym? Leczy. Więc tak, tatuś misia ma zbadać. Zajrzeć mu do gardła, zmierzyć mu temperaturę, najlepiej zrobić zastrzyk, bo to jest konkret, zabandażować misiowi głowę szmatką, poklepać misia po plecach, powiedzieć, no misiu, jesteś ciężko chory, ale jesteś dzielnym misiem i się z tego wyliżesz. Całość zajmie 3 minuty. Mam takiego tatusia. I ze wszystkim do niego pójdę. Tu się rozstrzygają losy. Więzi z dzieckiem. Na tych głupotach. Nie zapomnę sytuacji, jak kolega, przyjaciel, ojciec chrzestny najstarszej naszej córki, ja jestem ojcem chrzestnym jego syna. Po weekendzie, dopadł mnie w poniedziałek, pracy, mówi, Jacek, muszę coś ci powiedzieć. Sytuacja była taka, że żona z dwójką starszych dzieci, taka pewna różnica między starszymi, kilka lat, a młodszą, z dwójką starszych dzieci pojechała na jakieś tam konkursy, dzieciaki grały, na weekend wyjechała, a on został z najmłodszą córką, wówczas 8-letnią. Mówi, Jacek, przeleżałem przez cały dzień na dywanie, pół dnia z Zosią, kulałem głupią kostką, przestawiałem głupie pionki i grałem w człowieku nie irytuj się. I wiesz co? Ja chyba zrozumiałem, że to nie był stracony czas. Facet bardzo zajęty, zapracowany, na stanowisku. Leżał z dzieckiem na dywanie i kulał. Nieważne co robił, był z dzieckiem na jego potrzeby. To jest ważne. Być dla dziecka i robić te głupoty, które dziecko w danej chwili chce robić. Pewien autor książki o ojcostwie napisał, że zawsze jak wracał, psycholog jeździł z wykładami, no i jak wracał, to przekupywał dzieci, kupując zawsze z podróży drogie prezenty. Stać go było na to. Więc dzieci jak tylko wracał, stawały rządkiem w drzwiach i tatusiu, co przywiozłeś. No i tam on zawsze opędzlował te dzieci prezentami. No też jest dowód pamięci o dzieciach, więc to tam pozytywne wydźwięki też miało. No ale któregoś razu wrócił w sobotę w nocy. To jeszcze były czasy, gdzie niedziele były pozamykane sklepy, soboty wieczorem też. I zapomniał o prezentach dla dzieci. Wraca do domu, cichutko na paluszkach, jutro coś się wymyśli, a dzisiaj tylko dzieci spały. Ten cichuteńko wszedł do domu, ale gdzie tam dzieci mają uszy jak zające? Wyleciały z łóżek natychmiast. Tato, co nam przywiozłeś? Ojciec na szczęście wygadał się refleksem i mówi tak. Jutro jest niedziela i ja każdemu z was ofiarowuję pół godziny sam na sam z tatusiem, sami wymyślacie na co. I mówi, zapanował taki szał radości, którego nie spowodowały najbardziej wymarzone, najdroższe prezenty. Pół godziny z tatusiem. A zagospodarowane zostało banalnie. Najstarsza córka chciała się przejść z tatą na spacer w odpowiednich godzinach, żeby koleżanki widziały. No, ona z tatą pod rękę na spacer idzie. I tam najmłodsza chciała tam jakieś tam się pobawić, nie wiem, jakieś gry zagrać z tatą. A synek chciał z tatą model sklejać. To już nieważne, co on robił. Był dla dziecka na jego poziomie, na jego potrzeby, tylko dla niego. Dziecko każde, nawet jak jest spora gromadka dzieci, ma mieć raz po raz tatusia tylko dla siebie. Jest to bardzo ważne. W tym przypadku pół godziny. Nie stać na pół godziny ofiarowania dziecku? Nawet jak mamy kilkoro na niedzielę? Żona wtajemniczona to stwarza możliwości, daje krzyż na drogę, tak? Nieważne, pójdzie na rowerki, pokopać piłkę, czy obejrzeć jakiś film wspólnie, czy skleić model, czy w klocki Lego poukładać. Nie ma znaczenia. Ważne, żeby to było atrakcyjne dla dziecka, nie dla tatusia. Bo my taką miarą to stosujemy. Owszem, mogę być dziećmi, ale to ma być atrakcyjne dla mnie. Nie! To nie jest partnerska sytuacja rodzić dziecko. Ma być to atrakcyjne dla dziecka. Ja mam w tym uczestniczyć, żebym ja dla dziecka stał się ważny i atrakcyjny. W tej samej książce ojcostwie pisze autor, że po śmierci ojca, on miał wówczas, autor 50 parę lat, po śmierci ojca porządkował papiery po ojcu i znalazł pamiętnik. Był zdumiony, bo w ogóle nie podejrzewał ojca o pisanie pamiętnika. rzucił się łapczywie na ten pamiętnik, żeby znaleźć najważniejszy dzień, który zaważył na całym życiu. I przeczytał. Byłem synem na rybach. Kompletnie stracony czas. Prawda? A więc trzeba tracić czas z dziećmi. Tracić czas. Ofiarować dzieciom czas. To jest to słynne zdanie Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Ludzie mówią, czas to pieniądz, a ja wam mówię, czas to miłość. Mówisz, że kochasz dzieci? Ile czasu im poświęcasz? Ja pracuję ciężko. Okej, w porządku. Ale jesteś ileś godzin w domu. Odpoczywam. Dobrze, masz prawo odpocząć. I jeszcze coś tam zostanie. Czy ten czas spędzasz na swoje atrakcje? Czy na swoje leniuchowanie? Czy ten czas poświęcasz żonie w pierwszym rzędzie, a potem dzieciom? Czy sobie wydarłeś z gardła ten czas, żeby go ofiarować? Bo to jest dowód miłości. I wtedy żona nie będzie miała wątpliwości, że mąż ją kocha. Jeżeli widzi, nie chce mu się, ale poszedł z nią na spacer. Mimo, że był zmęczony jak pies. Poszedł. Nie chciało mu się, ale pobawił się z dzieckiem. Bo wie, że to jest ważne. Tylko mężczyźni nie wiedzą, że to jest ważne. I dlatego tego nie robią. Od kogo mają się dowiedzieć? Od żon. A żony czekają, a żon sam powinien wiedzieć, aż się domyśli. Tak? I tak można sobie całe życie czekać. A więc dotyk, kontakt wzrokowy, ukierunkowana uwaga i raz po raz przygoda, żeby dziecko w pamięci dzieciństwa miało przygodę sam na sam z tatusiem. Ja raz w życiu z moim ojcem byłem na meczu piłkarskim, to był finał Pucharu Polski, w Poznaniu się odbył mecz między Legią i Górnikiem. Któryś to był rok? 60, tam drugi, trzeci, nie wiem. Można sprawdzić w internecie, kiedy był taki finał. Może piąty. Ja to pamiętam. Ze szczegółami. Byłem z tatą sam. Była nas trójka w domu, ale tylko ja byłem z tatą na meczu. I oby każdy z naszych dzieci miało to wspomnienie sam na sam z tatusiem. Jakiegoś wydarzenia. Ilu kierowców tirów jeździ latami po świecie i nie wpada na pomysł, żeby wziąć chłopaka z Poznania do Berlina i z powrotem. 3 dni. Ze szkoły napisać zwolnienie z ważnych powodów rodzinnych. Tak, to jest ważny powód rodzinny. Tam się parę lekcji opuści, nic mu się nie stanie. Przepraszam, mówię to jako nauczyciel, ale tak naprawdę nic mu się nie stanie. Życiowo. I będzie do końca życia pamiętał, że tata tą ciężką ciężarówką z przyczepą cofał do takiej wąskiej bramy, że pokaże, co nie miał po 5 cm. Zawsze podziwiałem tych, którzy potrafią z przyczepą cofać się. Ja owszem, jeździłem z przyczepką, do przodu mi szło nieźle, a chciało się zawrócić w lesie, na przykład to się piało przyczepę, przestawiało samochód, przyciągało przyczepę i jechało dalej, prawda? Nawet nie próbowałem manewrować, bo zawsze w przeciwną stronę trzeba kręcić niż jedzie, tak? Zawodowi kierowcy to mówią, w każdym zawodzie, w każdym, tata umie coś, co jest godne podziwu dla dziecka. Nawet sobie z tego nie zdaje sprawy. I dopuścić dziecka. Kiedyś nie było problemu. Dziecko szło z batem, tata orał, dziecko widziało, tato ten ciężki pług, którego on nawet ruszyć nie może, przestawia, ten wielki koń go słucha, bat oczywiście do niczego niepotrzebny, ale szedł, trzymał ten bat, był, widział tatę pracującego, syn kowala widział, jak tata kuje podkowy, jak konia podkuwa, jak tym ciężkim młotem, którego on oburącznie może podnieść, tam macha sobie z łatwością. Kiedyś przy rodzinnych warsztatach pracy dzieci wyrastały przy ojcach, miały szacunek dla ojca i jego pracy. Dzisiaj ojciec wychodzi do roboty, czasem goniony krzykiem matki, znowu idziesz z tymi sekretarkami się zadawać, a pieniądze, no pieniądze się bierze ze ściany. Jest taka plastikowa karta, wkłada się do ściany, pieniądze się bierze. Dużo trudniej wzbudzić w dzieciach szacunek dla pracy ojca, której to pracy nie oglądają i której to pracy nie szanuje matka tychże dzieci. Prawda? I potem dziecko ma mówić, mam dobrego datę. To musi być wspólny wysiłek troski o relacji. Zwłaszcza ta relacja z ojcem, bo relacja z matką idzie w pewnym sensie automatycznie. Ale oby kobiety otworzyły tą klapkę, że najważniejsze, co dla dzieci mogą zrobić, tych dorastających dzieci, to rzucić je w ramiona ojca. I poświęcić się, i zostać z pozostałą trójką, żeby tata mógł z jednym pojechać na wyprawę. Nie zapomnę opowieści kolegi, znajomego, też mojego studenta w swoim czasie, a teraz mogę powiedzieć przyjaciela, ojca piątki dzieci. 17-latek zaczął mu tak się trochę gubić. Tam jeszcze były problemy, bo tam jeszcze z chorobą psychiczną, jakieś tam leki, coś, depresje. Także zaczął tracić więź z tym synem. I no, a dobrym ojcem i takim naprawdę mądrym i wymyślał, co zrobić. I wymyślił. Żona została z bagażem 4 na głowie. On pojechał na tydzień wakacji. Bardzo zapracowany. Wyrwał sobie z roboty urlop. Tydzień pojechał z synem na rowery. Na północ Polski, północny wschód, po agroturystycznych gospodarstwach jechali na rowerach. Mówi, 4, właściwie 5 dni jechali bez słowa. Synek tylko zerkał, czy tata zdechnie pod górkę, czy nie zdechnie. Tata się zaciął i walczył, prawda? 4 dni, 5 pedałowali, nic się nie działo. 5 dnia wieczorem poszli sobie na spacer do lasu i wrócili nad ranem, przegadali całą noc. I wrócili zupełnie inni. Nowe, że tak powiem, męskie przymierze zostało zawiązane. Syn opowiedział się o sobie, ojciec opowiedział, jak to z jego strony wygląda. I oni się, że tak powiem, na nowych zasadach, już bardziej dorosłych, zaprzyjaźnili. Odzyskał pełnię kontaktu z tym, nawet taką, która, jak mówi, nigdy takiego dobrego kontaktu nie miał, jak przez tą jedną wyprawę, w której pozornie się nic nie działo. A mogłoby się zdarzyć, że 7 dni przepadało ją i nic nie zdarzy. Dopiero na drugiej wyprawie coś pęknie, prawda? Trzeba stworzyć dziecku okazję, żeby był sam na sam z tatą i wcale nie reżyserować, co tam się musi wydarzyć. Że ja mu wtedy wszystko wygarnę i powiem. Pamiętam kolegę, który adoptował dzieci już w takim starszym wieku, 5-7 lat i chłopak 17-18 zaczął mu, no gdzieś tam siedząc z jakąś grupą przestępczą, ten coś, także wymykał mu się spod kontroli, pytał mnie, co robić. Mówię, no wymyśliliśmy wspólnie, pójść w góry. Ciężki plecak, namiot, nie tam wygoda po schroniskach, tylko tak, taką, gdzieś tam jeszcze są takie resztki Bieszczad Beskidu Niskiego, gdzie można sobie połazić, nosząc wszystko na plecach i zapas wody, i jedzenie. Nie oszczędzaj chłopaka, duży jest, niech nosi co najmniej tyle, co ty, albo więcej. Wyrwał, bardzo zapracowany człowiek, wyrwał sobie ten czas, poszli z chłopakiem w góry, drgnęło. Coś się zmieniło, potem tam znowu się psuło, ale generalnie on po tym tygodniu mówi, że no tak, rzeczywiście jest istotna różnica. Nie wszystko jest takie bajeczne, że wszystkie bajki się kończą dobrze, żyli długo i szczęśliwie, tak? W tamtym wypadku tak nie było. Ale na ten moment on pewnie tam nie był, nie wiązał mi się temu chłopakowi, jak był mały, prawda, głowy i nie bandażował i nie grał z nim w człowieku, nie irytuj się zapewne. Nie wszystko da się odrobić. Ale nawet jak trzeba odrabiać, to trzeba próbować odrobić to, co jest do odrobienia. Kochani, nie powiedziałem prawie niczego, co tu miałem na kartce napisane. Ale ta więź z dziećmi, a w szczególności więź ojca, jest naprawdę bardzo, bardzo ważna. Patrzę, co tu jeszcze dopowiedzieć. Miała być przerwa, nie było przerwy, teraz mamy jeszcze 20 minut o zagrożeniach. Współczesny świat stwarza nieprawdopodobne zagrożenia naszym dzieciom. Dawniej się mówiło, taka nieśmiertelna triada. Rodzina, kościół, szkoła. Jak te trzy elementy są w porządku, to dziecko będzie dobrze wychowane, nie będzie kłopotów. Po pierwsze, te trzy elementy nie są w porządku. Kościół trwa przy człowieku, przy dziecku, broni jego dobra. Szkoła przestała to robić. Przepraszam, ale wiem, co mówię. Szkoła dzisiaj profesjonalnie demoralizuje dzieci, zwłaszcza w tym wymiarze seksualnym. Tutaj przed chwilą rozmawiałem z Darkiem od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Dzieciom trzeba powiedzieć o wszystkich zboczeniach, dewiacjach. Pytam, po co? Po co? Żeby sobie wybrało, jaką dewiację? Dzieci trzeba kształtować, wychowywać do tej wersji, która przyniesie dzieciom szczęście, która jest zgodna z naturą człowieczą, a nie pokazywać wynaturzenia się w kolorowych barwach, jakie to fajne, tak? Jest to wielkim draństwem. To, co robi szkoła, jest wielkim draństwem niszczenia naszych dzieci. Tym, którzy to wymyślają, cytuję Pismo Święte, lepiej by im było kamień młyński i w morze rzucić. Dla nich by było lepiej. Zanim zdemoralizują te dzieci, zanim zarobią te brudne pieniądze na dzieciach. Gorzej niż judaszowe srebrniki. Dla nich lepiej, dla jego ostatecznego życia, wieczności byłoby lepiej, gdyby pomarli, zanim zdążyli ten interes rozkręcać. Bo nie mieliby na sobie odpowiedzialności za rzesze zgorszonych, zniszczonych żyć, zniszczonych potem małżeństw, zniszczonych dzieci tych ludzi. To wszystko jest lawina, to idzie w pokolenia. Znacznie lepiej uruchamiać dobro. Ja jestem wyrachowany facet. Przyjeżdżam tutaj robić interes. Tak. Bo jeżeli uruchomię dobro i ktokolwiek zastanie się lepszym człowiekiem dzięki temu, co usłyszał, nie dzięki mnie, tylko dzięki swoim własnym przemyśleniom, swoim własnym refleksjom, stanie się lepszy, to mnie za to nagroda nie minie. Bo po śmierci przeżyjesz sąd szczegółowy, to dobrze, to źle. I potem już leżesz tywniutko, nic nie mogę ruszyć. Nic już nie mogę zmienić w swoim losie. Ale jeszcze na moje konto spływają odpisy z dobra, które uruchomiłem. Najlepszym biznesem na świecie jest szerzyć dobro, bo jeszcze po śmierci będą owoce spływać. A najgorszym interesem jest niszczenie dobra, demoralizacja. Bo jeszcze po śmierci będą odpisy spływać, z pustego konta się będą chcieli odpisy robić. Uruchamiajmy dobro. I nie zazdrośmy tym bandziorom, którzy chcą robić i brudne interesy na krzywdzie naszych dzieci. I brońmy na ile to możliwe naszych dzieci, co wcale nie jest proste. Świat jest dobrze zorganizowany w demoralizacji. I rzeczywiście ten wymiar seksualności, który można najwięcej zarobić, jest najwścieklej atakowany przez świat. A jakie są teorie naukowe? Jakie już były pomysły, żeby rodzice pokazali dzieciom, jak współżyją, bo wtedy dzieci będą najlepiej rozumiały, o co chodzi. Przecież bzdura, dziecko nie jest w stanie odczytać głębi tego, co tam się dzieje. Widzi tylko powierzchowność, którą najprościej skojarzy z agresją. No bo jak może skojarzyć? Przecież nie widać tego, co jest w środku. Nie widać całej treści tego spotkania. Widać tylko zewnętrze. Prawda? A to zewnętrze wcale się nie musi kojarzyć. Z miłością, z troską, z opiekuńczością i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc nasze dzieci są śmiertelnie zagrożone. Myślę, że największym zagrożeniem, ale nie jedynym, to jest sfera seksualności. Ja bym chciał to rozwinąć, nie wiem kiedy. Ale wymieńmy chociaż te pozostałe zagrożenia. To są wszelkie zagrożenia uzależnieniami. Dlatego dzieci mamy wychowywać nie na grzeczne dzieci, tylko na młodych ludzi, którzy w pewnym momencie przejmują trud samowychowania. Są wdrożeni do tego, że chcą same siebie wychowywać. Powiedziałem, że była taka strategia dla chłopców. Tak, był scouting. Niektórzy może pamiętają, co takiego było. I ci chłopcy się hartowali. Tam były i była prawdomówność, i była odwaga, i była pomoc słabszym, i było hartowanie ciała. Tak, ci chłopcy ładowali sobie kamienie do albo cegły do plecaka i szli w góry. Proszę powiedzieć dzisiaj chłopakom, którzy siedzą przy piwie, chłopaki, zostawcie to piwo, idziemy w góry, każdy bierze po 15 kilo kamieni. No facet, daj się spokój. Ja mogę ewentualnie zobaczyć, co jest w górach, pyk, pyk, kamerki na stokach. Ale gdzie tam będę łaził? Zobaczmy, co zrobiono z naszą młodzieżą. A to my dorośli jesteśmy za to odpowiedzialni. I my tego zbieramy owoce oczywiście. Więc trzeba pilnie stworzyć strategię, która będzie atrakcyjna dla chłopaków. I takie strategie powstają, jacyś wojownicy, tacy inni, jacyś chociażby Ruch Czystych Serc. Przepiękna grupa przy czasopiśmie Miłujcie Się. Co roku tam jestem na rekolekcjach, 200 osób, czasem więcej. Ostatnio było w dwóch grupach po 160, bo już się nie mieścili w żadnym ośrodku. Ludzie, którzy nieraz po ciężkich doświadczeniach, również seksualnych, zatęsknili do prawdziwej czystości. To jest coś nieprawdopodobnego, jaka jest moc rażenia takiej grupy. Aż mnie kusi, żeby jeden przykład opowiedzieć. Takie zło zaraźliwe, tak i dobro jest zaraźliwe. Przykład rekolekcji sprzed wielu lat, chyba 2007 rok. Przyjechał na rekolekcję chłopak, 200 osób. Chłopak na czarno ubrany z tymi wszystkimi zygzakami, z cekinami, z klipsami, z butami odpowiednio. No ewidentnie satanistyczne symbole, co tu dużo gadać. Tylko takie stroje miał. Przyjechał na pierwszym wykładzie, siadł gdzieś na końcu, ale siedział. Uczestniczył we wszystkich zajęciach. 10 dni to trwało. Codziennie msza święta, modlitwy, adoracja. Potem jeszcze cała noc adoracja. Znaczy cała noc. Każdy tam zapisywał się na jakąś godzinę. Od 5 do 6 wstawał, ubierał się. Od 3 do 4, prawda? Nigdy Pan Jezus nie był sam. Te dzieciaki tam sobie zadawały ten trud, że napięty program nieprawdopodobnie. Właściwie wydawałoby się bezsensownie. Ale działa. I teraz chłopak uczestniczy w zajęciach, coraz bliżej przodu siada. Na końcowa msza, kończąca. Ksiądz mówi, no teraz jest taki moment, żeby ktoś jakieś świadectwo, coś powiedzieć, co go dotknęło, co podzielić się z innymi, żeby innych ubogacić. On wypycha wszystkich, staje z przodu i mówi, ja. Przyjechałem tutaj jako osoba niewierząca. Co ja gadam? Głupoty gadam. Przyjechałem tutaj jako zdeklarowany satanista. Spytacie po co? Biznes. Rodzice mi powiedzieli, że jak przyjadę i będę uczestniczył we wszystkim, a nie mogłem oszukać, bo tu siedzi moja siostra. Cały czas ryczała. Zresztą nie dziwię się. I jak będę uczestniczył we wszystkich zajęciach, to im dają kasę na resztę wakacji. Miałem już umówione imprezowanie z kolesiami. I mówi, to wyście mnie powalili. Ja stąd wjeżdżam jako osoba wierząca. I od tamtego czasu, co roku jest na rekolekcjach Ruchu Czystych Serc, Miłujcie Się. Już inaczej wygląda. Ostatnie chyba 3 noce spędził całe na adoracji. Chłopak się po prostu nawrócił. Bo znalazł się w atmosferze dobra. I poczuł, że to w nim rezonuje. Jemu brakowało grupy, brakowało rówieśników. I tu poczuł. Człowiek, który się spotyka z dobrem, odnajduje się w tym, bo jest to w naszą naturę wpisane. Ludzie uciekają w ideologię zła, bo mają pustkę. Czy to jest przypadek, że bardzo wielu aktorów, którym było bardzo daleko do Boga, Kościoła i całego świata tych wartości, którzy wcielili się w rolę Chrystusa, się ponawracało. Dlaczego? No chciał być dobrym aktorem, więc szedł uczciwie w tą rolę, chciał się wczuć w tą rolę. Zaczął mówić te teksty, zaczął próbować zachowywać się tak, jak się zachowuje osoba, która tak myśli. I poczuł, że to jest jego. Że on do tego tęsknie, tylko nie wiedział, zagłuszył to w sobie. A więc jednym z ważniejszych rzeczy, które mamy stwarzać naszym dzieciom, to są dobrzy rówieśnicy. I wcale to nie jest takie proste. Dobrych rówieśników, którzy pociągną do dobra. Jak nie ma takich grup, to je tworzyć. Nie ma innego wyjścia. Bo źli rówieśnicy wykradną nam dzieci. Z najporządniejszej rodziny rówieśnicy, media mogą wykraść dzieci. Dlatego zadaniem naszym jest skanalizować rówieśników. Jak trzeba, to tworzyć środowiska. Oczywiście dużo łatwiej jest znaleźć takie środowiska ciągle jeszcze w Polsce niż tutaj. To pod rozwagę wszystkim, którzy mają dzieci tutaj. Czy nie trzeba wracać? Nie chcę tu księżom parafian zabierać, ale mówię bardzo szczerze. Bo wiem wielokrotnie, ludzi dorosłych, którzy zostali przy świecie wartości rodziców, tak, oni się utrzymali, ale płakali nad dziećmi i byli nieszczęśliwymi, bo dzieci im się pogubiły. Bez ich osobistej winy. Po prostu środowisko wykradło. I takich rozmów miałem mnóstwo. We wszystkich krajach emigracji, w których przez Europę, Amerykę, Australię, wszędzie ten sam problem. Dzieci się gubią, bo jest taka presja rówieśników, złych rówieśników. Więc jak ktoś tu musi zostać, to niech tworzy środowiska dobrych rówieśników dla swoich dzieci. Nasze dzieci na wszystkie wakacje wyjeżdżały w kręgu rodzin zaprzyjaźnionych. Nie, że byliśmy bogaci. Nie, nie, nie. Wyjazd nad jezioro z namiocikiem. Zaprzyjaźniony nadleśniczy nam dawał za darmo kawałek lasu, w którym mogliśmy się... był tańszy niż życie w domu. Żywiliśmy się jagodami i grzybami i łowionymi rybkami. A zaproszeni byli na to przyjaciele z duszpasterstwa rodzin. I bywało, że było 5-6 rodzin, 30 dzieci. Najczęściej jeden ojciec dyżurny, bo ojcowie nie mają tyle urlopu. I na weekendy tylko ojcowie przyjeżdżali, prawda, 120 km od Poznania. A mamusie tam gospodarowały. Jeden tato zawsze był, no bo facet jest potrzebny w takich leśnych warunkach, prawda, jak coś się będzie działo. Dzieciaki do dziś wspominają te wakacje. Ale to my dobraliśmy rówieśników. Potem, jak stały się dzieci starsze, udało nam się kupić chałupkę w górach. Zresztą za grosze. I do dziś tam dzieciaki jeżdżą i tam zapraszają swoich przyjaciół, teraz studentów. Tam całe obozy się odbywają, harcerskie, studenckie, takie, owakie. Ale w tym domu się nie pije, nie pali. W tym domu się modli przed jedzeniem. I z tego domu co niedzielę wszyscy chodzą do kościoła. Chcecie przyjechać do nas? Proszę bardzo. Za darmo. Nawet za prąd nie musicie płacić. Ale w tym domu są takie warunki. Przyjeżdżają. Spełniają warunki. Niektórzy nawet sobie wspominają, że kiedyś chodzili do kościoła i że właściwie to może by do tego wrócić. Prawda? Ale stwarzać pola, w których dzieci spotykają się z rówieśnikami na dobrych zasadach. Czasem to może być harcerstwo, czasem to w Polsce ruch oazowy, prawda? Jakieś tam wspólnoty, chórek parafialny, ministrancji, cokolwiek. To nie musi być nawet stricte religijne. Byle była jakaś pozytywna idea, nawet jak to będzie zwiedzanie kraju. Jeżdżenie na rowerach, coś. Byle to było w pozytywnej oprawie. Jeżdżenie na rowery, ale w niedzielę zaplanowana jest po drodze msza święta. Sprawdzenie w internecie, łatwo dzisiaj sprawdzić, gdzie, o której godzinie jest msza, prawda, i tak dalej. To my dyskretnie mamy tego dopilnować. No. Media. Trzeba skanalizować media. My w pewnym momencie uznaliśmy, że telewizja po prostu jest zła dla dzieci. Dobranocki są fajne dla dorosłych. Kaczor Donald skacze z 10 piętra, wbija się do pasa w ziemię, prostuje, sprężyna się, zwija się taką sprężynę, prostuje się, skacze, biegnie dalej, zawraca w powietrzu. To jest fajne dla rodziców, ale nie dla dzieci przed zaśnięciem. Strzelanie, bombardowanie, cud, danie widy. Nie, nie, nie. Dorośli się dziwili, czemu dzieci w moich czasach był taki strażak sam. Tup, tup, tup. Wchodził po drabinie. Nie było żadnej obłąkańczej akcji. Był zły typ, Norman. Zawsze robił złe rzeczy i zawsze natychmiast był za to ukarany. Dobro zawsze w tym samym odcinku się zwyciężało. Wszystko działo się powoli, dzieci nadążały, spokojnie mogły po tym i spać. Ale większość dobranocek się nie nadawała do oglądania. Postanowiliśmy z żoną zawalczyć z telewizją. próby były różne. Czytanie, opowieści. Zawsze ten ruchomy obraz wydawał się atrakcyjniejszy. I wreszcie zwyciężyła opowieść o tym, jak tata z mamą się poznali, pokochali, pobrali, jak długo czekali na dzieci, jak wreszcie te dzieci zaczęły się rodzić. Mogliśmy bez końca o tym opowiadać tysięczny raz i dzieci wszystkie bajki, wszystkie telewizory wszystko zostawiały, bo rodzice opowiadają o tym, jak to było, jak się poznali, pokochali. Znaliśmy taki teren. Telewizja została całkowicie wyłączona. Były co prawda takie z naszej strony teksty, no, jesteśmy w górach, zdobyliśmy właśnie jakiś tam szczyt, a inni siedzą przed telewizorem, może byśmy też tak pod telewizor poszli. No nie, tata, nie wygłupiaj się. I teraz dzieci wychowane w naszym systemie bez telewizji, to przecież dziwadło wśród rówieśników. Przecież ja wiedziałem, że tym się zderzę. Szósta klasa. Marysia, która emocjonalna, we wszystko. Konkurs już się zgłasza, jeszcze nie wiadomo na co. Już się zgłasza. Startuje we wszystkim. Była u Soni na urodzinach. Wracam do domu wieczorem w jakichś wykładach. Późno dzieci śpią. Żona mi tylko mówi, Marysia była u Soni. Były konkursy. Wszystkie pytania były z seriali telewizyjnych. No przecież nie jestem idiotą i wiem, że kiedyś musiało mnie to spotkać, tak? Że muszę się z tym zmierzyć. W porządku, przygotowany. Następnego dnia wracam wcześniej do domu. Cześć Marysia, cześć tata. Nic. Jak tam było wczoraj u Soni? Fajnie. Nic. Mówię, kurczę, totalna blokada. W końcu tak już, no, wkręty coś tam niby robią. No a co tam konkretnie robiliście? No chcę wyjść ten temat, no bo wiadomo, że ona jak to stłumi w sobie, to będzie jakaś tam żal nosiła i nie wiadomo, czym to jakim wybuchem zaowocuje. A wiesz, tata, były konkursy, wszystkie były pytania w seriali telewizyjnych, niczego nie wiedziałam, ale i tak z biologii jestem od nich lepsza. Uff, kamień serca. Możemy dzieciom zabrać telewizję, ale musimy dać coś w zamian. My daliśmy przyrodę, chodzenie po górach, jeziora, kajaki, cuda. Dzieci to pokochały. I dzieci poczuły, że to jest lepsze od telewizji. Same do tego doszło, czy się z jakimi podpowiedziami ze strony rodziców. I do dzisiaj żadne z naszych dzieci nie ogląda telewizji. Choć Marysia miała taki moment, że się utopiła w telewizorze, rozmowa odrzuciła. Teraz się tam włącza jakieś filmy, okej. Okay. Filmy wybiera, żeby były dobre, okej, okay, nie chcę na czas na to tracić. Owszem, Jasiu czasem jakieś mecze obejrzy, czasem w internecie, czasem w telewizji. Razem oglądaliśmy Skoki Małysza. Proszę bardzo. Ale nie całe to barachło, które nam telewizja oferuje, ta demoralizacja na każdym kroku. Nie. Przecież w internecie mam pocztę założoną, jeszcze w czasach, kiedy Onet był pana Kluski i był porządnym portalem, założyłem sobie pocztę w Onecie. Nie zmieniam, bo od tylu lat mam to, wszyscy wiedzą, znają adres. To można by jakoś przekierować, no, ale tam, no włączam ten nieszczęsny Onet. I co chwilę mi włosy dęba stają. Tu jakaś golizna, tu jakiś, gdzieś, nie tak dawno, taki plakat na całą stronę. Nieproszony się pojawia, tak? Jeszcze są trudności z wyłączeniem tego. Spod kołdry wychodzą stópki, dziecięce stópki. Dwie pary stópek, bardzo sugestywne. Znamy takie plakaty. I wielki napis triumfalny. Wreszcie prezerwatywy dla 12-latków. W środku dnia, nie w porze nocnej. A wszystkich dzieci, wszystkie nasze dzieci w internecie odrabiają zadania domowe. Nawet mają zadane. Czy to będzie historia, czy polski, czy co. I włażą. Pytam po co? Co zrobić, żeby nasze dziecko nie poszło krok dalej? Bo to, że mu wrzucają, to jest jedno. Ale ono samo zacznie może chłopać, choćby chłopak w pornografii. Co zrobić, żeby to utrudnić? Owszem, są pewne programy blokujące, tak. Warto z tego korzystać. A i tak przecież można to ominąć. Jeżeli zostawimy chłopakowi komputer w pokoju, jeżeli ten komputer otworzy, obróci twarzą do drzwi, że wchodząc nie widać, co jest na monitorze, to nie dziwmy się, że on się pogubi na przykład w pornografii. Bo to jest ciekawe. Bo to jest działające. A wszyscy koledzy to robią, za chwilę usłyszymy. Owszem, postawmy komputer w dużym pokoju, tak tyłem, że wchodzący do pokoju, najlepiej jakieś drzwi są niezamykane, widzi, co jest na monitorze. Pokusa, żeby włazić na jakieś, będzie dużo mniejsza. Bo dużo łatwiej się może wydać. Zobaczmy, takie nawet banalne posunięcia mogą ostrzec przed włażeniem nie tam, gdzie trzeba. Prawda? Ale nad tym rodzice powinni mieć kontrolę. Oczywiście najlepszą kontrolą jest taką, że tata jest totalnie zdystansowany do takich treści. Jak tatuś potajemnie ogląda pornografię, to niech się nie dziwi, że synek do tego wdojdzie. prędzej czy później. Bo tata przez skórę zdradzi, że to jest fajne. A i tata ma... I doszliśmy do czegoś, co nie zdążę powiedzieć, ale załatwię to jednym zdaniem. Jak edukować seksualnie nasze dzieci? Podstawowy problem w dzisiejszych czasach. Bo świat nam to zrobi za nas. Mam jedną radę. Kochani, jeżeli będziemy mieli ład seksualny w swoim małżeństwie, nie czytając żadnej książki z tej dziedziny, przekażemy przez skórę dzieciom, że ta sfera jest piękna i święta. Przekażemy ten status do czystości. Jeżeli będziemy mieli swój bałagan nierozwiązany, to nasze dzieci pogubią się na tym terenie. Jest to naprawdę bardzo powtarzająca się, no, prawda, prawie że obiektywna. Bo dzieci mogą wyrosnąć ponad rodziców. Ale bardzo łatwo powtarzają błędy rodziców. Czyli nasza własna... Miejmy świadomość, że to my dzieciom wciskamy złe patrzenie na seksualność. Bo jak się Jasiu drapie za uchem, mama powie, nie drap się za uchem. Ale jak się podrapie w kroczku, ty świntuchu! Skąd ten Jasiu by miał wiedzieć, że w kroczku są świństwa? Od mamusi kochającej się dowiaduje. Dziecko pyta o 1000 rzeczy dziennie. I matka z anielską cierpliwością odpowiada. Dziecko pyta, skąd się wziąłem, matka. Nie widzisz, że pracuję? Nie mam czasu? Jutro porozmawiamy? Idź do taty, babcia ci powie. No przecież dziecko nie jest głupie. Widzi, że coś tu jest nienormalnego. My, mając swoje urazy w patrzeniu na sferę seksualności, nie jesteśmy w stanie nie zranić naszych dzieci. Jak daleko dorośli wciskają dzieciom świństwa w tej dziedzinie, a przy okazji dziecko pyta, skąd się wziąłem, to pyta, czy wziąłem się z miłości, bo o to mu chodzi. A dowiaduje się, ptak cię przyniósł? Na Allegro cię kupiliśmy? W kapuście znaleźliśmy? To jest dramat dla nas jest śmieszne, dla dziecka dramat. Ono się chciało wziąć z miłości, jak bardzo dzieci chcą się brać z miłości, to było w naszym rodzinie genialny zupełnie przykład. Niestety, żona te owoce spijała, bo ona była z dziećmi przez 10 lat w domu, nie ja. A dzisiaj kobiety się od tego bronią. Przychodzi młodsza Urszulka, najmłodsza, z Jasiem starszym, ona 3, on 5, Marysia 7, bo już poszła do szkoły. Przychodzą za rączkę solidarnie, rzadka solidarność między bratem i siostrą. Julka w imieniu dwójki mówi do mamy: mamo, a wy nas mniej kochaliście niż Marysię. A to dlaczego? Bo na Marysię czekaliście i modliliście się ponad 10 lat, a na nas tylko po 2 lata. A ta żona zgodnie z prawdą odpowiedziała, że wtedy, kiedy się modliliśmy, czekaliśmy na Marysię, równocześnie modliliśmy się o Jasia i Urszulkę i Pan Bóg po kolei dał te dzieci. Aha, w porządku. Zatem co było problemem dziecka? Że przypadkiem, czy ono nie było mniej kochane? A nie techniki, jak ojciec słyszy, skąd się wziąłem, to nas uleje. Ojciec, który ma trochę świra na punkcie seksu, bo dziecko pyta o pozycję współżycia z mamusią, nie? No bo on takimi kategoriami patrzy. No to nic dziwnego, że leje dziecko od razu, tak? A dziecko pyta, czy wzięło się z miłości. Jak dalece my dzieciom wciskamy grzeszność, to anegdotka, ale z życia wzięta. Dwóch chłopaczków, 3 z kawałkiem i 5 z kawałkiem. W pokoju ich, przy zamkniętych drzwiach, toczy się jakaś rozmowa. Ojciec przykłada ucho do drzwi i słyszy wyraźnie, że młodszy pyta starszego, czy syna się robi na boczku czy na brzuszku. No nie. Tego już za wiele. Wparował do pokoju, żeby zrobić z tym porządek i co zobaczył? Chłopcy klęczą przed świętym obrazkiem i młodszemu się pomyliło, czy jest w imię ojca i syna, czy w imię ojca i syna. Więc jakby ktoś nie wiedział, syna się robi na brzuszku, tak? Kochani, jesteśmy w kościele, siedzi tu ksiądz i wszyscy oczywiście pomyśleliśmy, że chłopcy się modlili, prawda? Jesteśmy zainfekowani. Pierwsze skojarzenia biegną w kierunku. Ja jeszcze zapowiadałem, że my dorośli dzieciom wciskamy. I mimo tego wszyscy pomyśleli, prawda? Jesteśmy skażeni powietrzem, którym oddychamy. My dorośli. I nie myślmy, że dzieci nie są skażone. Nie wystarczy klosz nałożyć na dzieci. Trzeba dzieciom pokazać piękną, cudowną wizję miłości. Jeżeli rodzice będą mieli piękną wizję miłości i seksualności, to dzieci tym się zarażą, bo to jest zaraźliwe. Dlatego powiedziałem, że jedynym skutecznym sposobem wychowania seksualnego własnych dzieci to jest własny ład. I do końca życia warto o niego walczyć, żeby wprowadzić w tą dziedzinę autentyczny ład, żeby ta dziedzina była pięknym, świętym terenem wyrażania miłości małżeńskiej. I ten klimat ma szansę ochronić dzieci przed profesjonalnymi zakusami ze świata. Zdaję sobie sprawę, że właściwie nic nie powiedziałem na ten temat, ale ta główna myśl niech zostanie, tak? Może będzie okazja, żeby trochę coś doczytać. Może będzie okazja, żeby jeszcze kiedyś coś dopowiedzieć. No, czas nam się skończył. Dobra, jeżeli mogę, to jeszcze chwilkę pojedziemy. Co prawda, ja chciałem sobie pauzę zrobić. Dobra, to kochani, to zróbmy tak. Dobra, to jeszcze jakaś porcja dla nas rodziców pewnej wiedzy o seksualności po to, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy. Dobra? Może będę rysował w powietrzu, ale jesteście inteligentni, więc ten obrazek zobaczycie. Tutaj mamy XX, a tutaj mamy XY. Czyli poczęła się dziewczynka, począł się chłopiec. Od momentu poczęcia mamy do czynienia z biologicznego punktu widzenia organizmem żywym, mówię ściśle poprawnym językiem biologicznym, i z istotą żywą, przynależną do gatunku człowiek. To jest określane na podstawie kodu genetycznego. Czyli to nie podlega żadnej dyskusji, że to jest żywa istota ludzka. Czy my ją nazwiemy tam morulą, blastulą, zarodkiem, embrionem, płodem, dzieckiem, młodzieńcem, dorosłym, starcem, to jest kwestia życia rozwojowego i możemy nazywać. Ale bez wątpienia jest to istota przynależna do gatunku człowiek. Więc jak czytam publikację pani profesor, która mówi, nikt mi nie jest w stanie przekonać, że płód jest człowiekiem, to ja wyciągam wnioski. Jakie? To nie jest problem, że ona intelektualnie nie jest w stanie tej przyjąć tej prawdy biologicznej, że jest. Ona emocjonalnie nie może jej przyjąć. Dlaczego? Ano prawdopodobnie dlatego, że zabiła swoje dzieci. I nie może sobie przyznać się przed sobą, że zabiła dzieci. Tylko, że dopóki się nie przyzna i z tymi dziećmi się nie pojedna, będzie ciągle to w sobie nosiła i będzie potem agresją się wykazywać w stosunku do wszystkich dzieci, do rodzin. Skąd biorą panie feministki entuzjazm, wolę walki o najważniejsze przywileje kobiety, prawo do zabijania własnych dzieci? No z ran. Nawet osobiście nie musiała tego zrobić. Wystarczy, że komuś doradzała. I nie chce się z tego wycofać, że to była zła rada. Jak głęboko rani aborcja, całe nasze społeczeństwa są poranione syndromem aborcyjnym. Papież w swojej delikatności jeszcze, już chyba jako biskup, może jeszcze nie biskup nawet, w kazaniu mówił coś takiego. Nie wiem jak, ale naród polski będzie musiał ciężko odpokutować za zbrodnie zabijania dzieci w łonach matek. Jeszcze psychologowie nie opisywali syndromu aborcyjnego. Jeszcze nauka nie zdawała sobie z tego sprawy. A on w swojej wrażliwości już wiedział, to nie może zostać bezkarne. Nie można bezkarnie łamać wskazania nie zabijaj. I nasz naród ogromnie cierpi. Są narody od nas na wschód znacznie gorzej poranione od nas. Małe to pocieszenie. A skąd się bierze agresja? Skąd się bierze agresja na ulicach? Jak w Australii w tramwaju patrzyłem trochę za długo w twarz jakiegoś człowieka, to on się do mnie uśmiechnął. Bo prawdopodobnie myślał, że jest znajomy i nie pamięta, tak? No są ciekawe, tam zawsze te aborgańskie typy, no na żywo oglądać. No fajno, czyli się gapi trochę niekulturalnie czasem, nie? Ale reakcja była taka, no uśmiech życzliwy. W Polsce bym spojrzał w twarz jakiemuś dryblasowi, to bym sobie, co się gapisz, w ryja? Ale nie to, że go tak wychowali. Jest inny poziom agresji. Prawda? On skąd się wziął? Prosta ilustracja, prawdziwa z życia. Był czas, kiedy staliśmy w kolejce po mięso. Na kartki. 100 gram z kością, tam bez kości, 50 gram bez kości, 150 gram z kością. Śmialiśmy się, że psina z budą i psina bez budy. Ale śmiechy śmiechami, a u rzeźnika były emocje. Dostanę, nie dostanę. Czy pani rzeźnik schowała coś pod ladą? Naprawdę to budziło poważne emocje, bo zawsze mięsa było za mało. Mniej niż na te kartki, a na te kartki tam było niewiele. No i były osoby uprzywilejowane. Inwalidzi o widocznym kalectwie, u każdego rzeźnika wzięła kartka, inwalidzi o widocznym kalectwie i kobiety ciężarne, tam w ciąży, obsługiwani są poza kolejnością. To poza kolejnością było zorganizowane, to było tak. 5 osób z tej długiej kolejki, 1 z uprzywilejowanych. 5 z długiej, 1 z uprzywilejowanych. Więc jak przybywała 1 z uprzywilejowanych, przychodziła do rzeźnika kolejna, no to oczywiście emocje rosły, bo znowu ktoś jest przede mną, prawda? I weszła kobieta w bardzo zaawansowanej ciąży, chciałbym powiedzieć w stanie bardzo błogosławionym, ale dzisiejsi młodzi już by tego nie zrozumieli. Używamy słowa ciąża, przestaliśmy używać stan błogosławiony. A wszystkim młodym dziewczynom życzę, że jak będziesz w ciąży, ja nie mówię, że to będzie lekko, będzie ciężko, ale żebyś przede wszystkim czuła się w stanie błogosławionym. A to, panowie, od nas zależy. Ty tą żonę na rękach, no, matkę swojego dziecka, na rękach nosisz, pyłek spod stóp zmiatasz i ona będzie się czuła w stanie błogosławionym. A więc życzę wszystkim, żeby były w stanie błogosławionym, a nie w ciąży. Ja nie mówię, że to jest lekkie. Żona jedno w brzuchu, drugie pod pachą, a trzecie za rękę ciągnęła na czwarte piętro bez windy, tak? Nie było lekko. Ale przeczytajcie książkę o kobiecości i żona dziękuje Panu Bogu i mężowi za to, że ona mogła być z dziećmi przez 10 lat w domu. A było cieniutko. Kupowaliśmy mortadele i dzieci mówiły, że to jest szyneczka. Jadły szyneczkę. Do dziś wspominałem szyneczkę Król Lew, bo w takim opakowaniu w celofanie z rysunkiem Króla Lwa i to była najlepsza szyneczka, tak? I wspominamy z rozrzewnieniem te czasy, gdy żyliśmy z jednej asystenckiej pensji. Ale dzieciaki miały matkę w domu, prawda? I matka była z nimi na każde zawołanie. I teraz wracamy do tego przykładu u rzeźnika. Więc stanęła kobieta, stanęła błogosławiona i tak się podjął szum. Jest różne komentarze, to niech się pani tak nie męczy, kolega małżonek przyjdzie, prawda? I tam różne, bardziej mniej dowcipne. Ale ten szum narastał, robił się taki naprawdę już hałas. I wiecie, jedna z kobiet zawisła nad tą bidulą z pięściami. Ona taka skulona, przepraszając, że żyje, stała. No miała prawo stać i stała. I zaczęła coś tam wrzeszczeć nad jej głową. I ona, no nie wymyśliła, tylko takim w odruchu takiego zaszczutego zwierzątka powiedziała jej, pani swoje zabiła, prawda? I w tym momencie ta trafiona, nie z płaczem, z rykiem wybiegła i grubowa cisza u rzeźnika. Przelatującą muchę by było słychać. Stałem tam jeszcze godzinę i cisza się nie skończyła. Skąd zbrała się ta agresja? Może została nazwana? Może została zdiagnozowana? To nie trzeba samodzielnie tego zrobić. Wystarczy, że przymykałem oko, jak sąsiadka szła na zabieg. No przecież nie będę się mieszał w nie swoje sprawy. A gdzieś w sumieniu siedzi. Szła zamordować swoje dziecko. Ty nawet palcem nie kiwnąłeś. Nawet ci postronni świadkowie, oczywiście cały personel medyczny, rodzina, babcie, dziadki. I razy już słyszałem, że dziadkowie płacą za aborcję swoich wnuków, tak? Ostatnio znajomy ksiądz mi powiedział, że przyszła na wsi jego parafii pani złożyć, zamówić mszę w pewnej intencji. Na wsi to już nauczony doświadczeniem, na wszelki wypadek pyta, bo czasem chodzi o grabicie pola sąsiada, czasem, żeby komuś krowa zdechła, prawda? Więc pyta, a to tak o córkę chodzi. No ale co z córką? No do szpitala idzie. No co się stało? No nie, wie ksiądz, ale ona już nie może mieć następnego dziecka. Babcia z pierwszych ławek w kościele przyszła dać na mszę o szczęśliwe zamordowanie jej wnuka. Przecież to się w głowie nie mieści. Ja tego nie wymyśliłem. To się w głowie nie mieści. Zupełnie rozum nam odebrało. Tak, bo żyjemy bezrefleksyjnie. Nam dyktują w telewizji, kto jest dobry, kto jest zły, co jest dobre, co jest złe, kto jest oszołom, a kto jest postępowy. Tak. I wszystko co nowe, każde nowe łajdaco to jest postęp, a każda tradycyjna wartość to jest ciemnogród. I wydajemy się na to nabierać. No. Ale wróćmy do tego mówienia o płciowości. A więc dziecko się poczęło, jest już dzieckiem swoich rodziców, jest człowiekiem. Żywym. Jeszcze nie doszło do macicy, jeszcze się nie zagnieździło. Jeszcze nominalnie nie jest ciąża, bo ciąża się przesunięto termin, ciąża jest dopiero od zagnieżenia, żeby te pierwsze 7 dni, zabijenie dziecka w pierwszych 7 dniach nie nazywało się przerwanie ciąży. Żeby nie płoszyć klientów. Prawda? Żeby środki, które zabijają dziecko na tym etapie, nie nazywać poronnymi, bo jeszcze nie było ciąży. Ale zabija dziecko, już poczęte, żywą istotę ludzką. Twoje dziecko, rodzone dziecko. Prawda? Nie urodzone, ale rodzone. Zobaczmy, ilu ludzi ma tu zamęt w głowach. Zupełnie tego nie rozumiem, co ja w tej chwili mówię. W ogóle nie mają takich informacji nawet. A więc poczęło się dziecko. Rozwija się jako dziewczynka, jako chłopiec. Już wtedy mikroskopijne ilości testosteronu przebudowują mózg męski. Jest inny niż dziewczęcy. Rodzi się i oby było zaakceptowane ze swoją płcią przez rodziców. Pamiętam, żona kuzyna urodziła trzecie dziecko i powiedziała taki tekst: jak się urodzi trzeci chłopak, to wyrzucę przez okno. Oczywiście by nie wyrzuciła, ale takie mówienie. Gdyby się urodził chłopak, on byłby, urodziła się dziewczynka, gdyby się urodził chłopak, on byłby przyjęty źle, niedobrze. Teraz już sprawdzają na ultrasonografię, tak? Dziecko już tego bezpośrednio nie widzi. Ale mamy zaakceptować dziecko również z jego płcią, bo ono jest określonej płci. I potem ubieranie chłopców w sukieneczki, wiązanie kokardeczek powoduje zaburzenia w samoakceptacji własnej płci. A tak zabawnie wygląda. A dziewczynka z młotkiem usmarowana w smarach, bo ta się umieć synka i ona to czuje podświadomie i chce ojcu odrobić tą swoją winę, że nie urodziła się synkiem. i grzebie, i lubi to, i grzebie statem w samochodach, chodzi wyłącznie w spodniach. Wszystko pięknie. Przyjdą hormony, czas dojrzewania i ona się nie może odnaleźć w rolach kobiecych. Ile tak jest pogubionych? Tak na marginesie, zaburzenie orientacji, nieukształtowanie heteroseksualności, orientacja ku własnej płci jest bardzo silnie skorelowana znowu więzią z ojcem. Coraz to nowe badania pokazują, jak ważny jest ojciec w wychowaniu. A świat nam nawet organizuje pracę tak, żebyśmy nie mogli być obecni w wychowaniu. W tym szaleństwie też jest metoda. I trzeba pomimo wszystko wydrzeć sobie te resztki wolnego czasu i dać je dzieciom. Nie mamy innego wyjścia. Jeżeli chcemy być szczęśliwi, to musimy za wszelką cenę dawać czas żonie i dzieciom, choćbyśmy go już nie mieli. Dziecko się rodzi. Rodzi się jako chłopiec, dziewczynka. Zostawmy ten czas prenatalny. Można by znowu cuda opowiadać, bo naprawdę cuda się dzieją. W tej chwili jest mnóstwo badań, które pokazują, ile się dzieci uczą w tym czasie, ile rozumieją, ile powtarzają potem. Naprawdę rewelacja. Rozwija się już człowiek określonej płci, dziewczynka i chłopiec. I potem jest dzieciństwo. Te, jakbym kreski rozwoju rysował, to te kreski były równoległe. Dziewczynka, to był XX, niezainteresowana chłopcami. Przeciwnie, chłopacy są nie do niczego. Bo dziewczynki sobie układają laleckie w szpitaliku, dziewczynka, kobieta ukierunkowana na człowieka. A więc jej zabawy biegną w kierunku opiekuńczo, prawda, szpitalik, szkoła, sklep, przychodzą ludzie. Ludzie tam muszą mieć zabawy dziewczynek. Chłopacy nie potrzebują. Byle były samochody, czołgi, pistolety, prawda? Inaczej się bawią chłopcy, majstrują z klocków, skręcają z blaszek. Więc chłopacy są fatalni dla rozmów, dla zabawy z dziewczynkami, no bo jak dziewczynki łożą równiutko laleczkę w szpitalu, to chłopak wleci jako huragan albo czołg i rozwali to wszystko, tak? Mama, ona się psoci. Jak pamiętacie jeszcze dziewczyny, jeżeli miałyście kiedyś lalkę, która gada, to i miałyście młodszego brata, nawet starszego, byle nie za dużo starszego, tam rok, dwa, trzy, to na pewno tą lalkę wybebeszył i sprawdził, żeby zobaczyć, dlaczego gada. Bo to jest dla chłopaka ciekawe. A ty płakałaś, że ci dziecko zamordował. Prawda? A on tylko chciał sprawdzić, jak to działa. Normalny chłopak. Jak ma samochodzik, to ludzie się oburzają, że on nie szanuje zabawek. Musi urwać te drzwiczki, które się otwierają. Bo musi sprawdzić, ile razy można pociągnąć na siłę. A maskę też da się urwać, czy nie da. A dwa samochodziki trzeba zrobić zderzenie. A ciekawe, co będzie, jak spadnie z balkonu. Czy się rozwali, czy tylko kółko stacie, czy pęknie cały. To są strasznie ciekawe rzeczy. Dziewczynka jest nieciekawa. Co można dziewczynce urwać, ukręcić? No niewiele. W najlepszym razie garść włosów, tak? No ale to będzie ryczeć, podrapie może, a może od ojca klapsa dostanę? Od mamy pół biedy, ale od tego ojca? To gorzej, prawda? Jest niezainteresowanie dziewczyn. Oczywiście chłopiec coś ma, dziewczynka czegoś nie ma. Koniec zainteresowania. Towarzysz zabaw żaden. I tu się już pojawia draństwo świata, który wmawia, tak, dziewczynki są inne, bo im się daje laleczki, a chłopcy są inni, bo im się daje samochodziki. Nie, to jest w naturze. I zrobiono taki eksperyment niedawno, kilka lat temu. Brutalny. Może ktoś widział to zdjęcie w internecie, bo chodziło po internecie przez jakiś czas. Odizolowano małe dziewczynki. Chcąc udowodnić tezę, że to tylko zabawki kształtują człowieka. I dawano im do zabawy takie blaszane duże ciężarówki. No i dziewczynki z braku laku bawiły się tymi ciężarówkami. Świat obiegło zdjęcie w internecie jakieś, że dziewczynka zawinęła tą ciężarówkę w kocyk, przytuliła do piersi i lulała. Prawda? To jest głębiej, to nie są zabawki. Nie da się tego oszukać i nie pozwólmy tego oszukiwać. Dziewczynki wychowujmy jako przyszłe mamusie, chłopców wychowujmy jako przyszłych tatusiów. Wychowanie to jest działalność specjalistyczna, a nie w ogóle wychować grzeczne dziecko. I dziewczynki mamy wychowywać w akceptacji do roli kobiety, żony, matki. Zobaczcie, jaka pogarda, gary, pieluchy. Wyrwij się z tego, bądź bizneswoman w przemyśle zbrojeniowym, pokaż na co cię stać, wygraj z facetami, zarób pieniądze. I dziewczyny chcą się realizować w ten sposób. Z krzywdą dla własnego szczęścia, dla szczęścia własnych dzieci, dla szczęścia męża. Ile małżeństw jest nieszczęśliwych dlatego, że kobieta ma tęsknoty samorealizacji zupełnie sprzeczne z macierzyństwem. Zupełnie sprzeczne. A oczywiście winę jakąś ponoszą mężczyźni, którzy nie potrafią dowartościować tego, że ona chce rodzić i wychować dzieci. Ona się czuje gorsza przez to, że rodzi, tak? A mąż jeszcze wytyka, no widzisz, ty tu bawisz się w domu z dziećmi, a ja ciężko pracuję. Oczywiście to też się dzieje dlaczego? Bo on jest niedowartościowany w roli mężczyzny, męża, ojca, wobec tego jej eksponuje swoje zarabiane pieniądze, żeby się lepiej poczuć. No ale to nie jest zdrowe, to nie o to chodzi. No? A samym dzieciństwo przechodzimy bez większych błędów, poza tym, że dzieci tam inne naszym dzieciom będą opowiadać, że to są świństwa, prawda? Dziewczynka 6-letnia. Wiedziała, że była u mamusi w brzuszku, pod serduszkiem, bardzo dobre skojarzenie, że urodziła się, jak się urodziła, teraz się chłopcy pytają, jak się urodziła, bo to jest ciekawe, bo w środku jest na zewnątrz. No to jakoś technicznie, jak to wygląda? Przez specjalny kanał rodny, taka rozciągliwa rura, przez którą dziecko się przepycha, wychodzi na zewnątrz, jak kosmonauta w przestrzeń, ma taką rurę z tlemem, zupełnie jak kosmonauta, ale on już lepiej jak kosmonauta, można tą rurę odciąć, bo on zaczyna sam oddychać. Bajki można opowiadać. A na pytanie, jak się urodziłem, to już niedługo się uszami dzieci będą rodzić. Bo to takie wstydliwe. Nie, normalne, przez kanał rodny. Kanał do rodzenia. Czy tu trzeba coś zmyślać? Dobra, dziecko wiedziało. Było potrzebne nasionko tatusia, było mamusi pod serduszkiem, wzięła się z miłości no i urodziła się przez kanał rodny. A w przedszkolu dzieci wiedziały lepiej. Ty tam dobrze popytaj, jak to tam było z tym nasionkiem tatusia. Zobaczysz! Zobaczysz, jakieś świństwa w domyśle, tak? No więc dziecko przychodzi do domu, jak to dziecko. Jeszcze drzwi na klatkę z domu niezamkniętą, buzia już otwarta, niezamknięte, buzia otwarta. Mamusiu, a to nasionko tatusia, jak ono się w tobie znalazło? Bardzo konkretne pytanie, na które oczywiście trzeba odpowiedzieć. I mamusia w spokoju swoim, zbierając myśli, zaczyna zdanie, wiesz, normalnie. A dziecko w tym momencie mówi, aha, tak myślałam. I poszło się bawić. O co było pytanie? Czy są tam jakieś świństwa? Czy normalnie w miłości to się wszystko stało? Normalnie, tak myślałam, dzieciaki gadają głupoty. Chciało się tylko upewnić, czy wszystko jest tu normalne, dobre i święte. Czy tam są jakieś świństwa, co mówią dzieci? Nie, nie ma świństw, wiadomo. Dzieciaki gadają głupoty. Zobaczmy, jak można łatwo zranić, tłumacząc dzieciom czegoś, czego ona wcale nie chce słuchać. Nasze, to tu zejście na poziom dziecka jest bardzo ważne. Dlatego wszystkie odpowiedzi na pytania dzieci z tej branży powinny być dawkowane do wyczerpania ciekawości dziecka. Natomiast jeżeli rodzice mają swój prawdziwy ład, to może się okazać, że dziecko nigdy o nic nie spyta i wszystko wie. Przez skórę się dowiaduje. Się dowiaduje z sytuacji gdzieś tam jakichś takich półsłówek, migawek, komentarza do filmu, czegokolwiek. I ona to wszystko się składa i wie, że to jest dobre. Jeszcze raz zatem tutaj postawy rodziców, prawda, która się udziela dzieciom. Idziemy dalej. Kończy się zabawa, zaczynają się schody. Hormony zaczynają działać na dziewczynkę. Najpierw dziewczynka, tu była dziewczynka, tak? 12 lat, 13, 11 czasem już się zaczyna. Dzisiaj dziewczyny to wiedzą w klasie. Każda wie, która już miesiączkowała, która jeszcze nie, ta ostatnia jest przerażona, bo pewnie jest chora. Spokojnie, pogadaj z mamusią. Jeżeli mamusia trochę później zaczęła, to ty też prawdopodobnie zaczniesz trochę później. Norma jest bardzo szeroka. Może być nawet to 16-17 lat i jeszcze nie ma tragedii. Nie pozwolić wpadać w panikę z córce, które dziewczynki już tam miesiączkowało, ona jeszcze nie. Spokojnie. Przyjdzie czas. Nie ma co się denerwować. Oczywiście, z czasem można jakieś badania robić, tak, ale bez paniki. To my mamy rodzice zachować spokój, w którym ma się udzielić dziecko. Więc dziewczynkom hormony walą na mózg i zaczynają się interesować chłopcami. Normalne, Pan Bóg to wymyślił. Kształtuje się heteroseksualizm, jedyna norma u człowieka, bo tylko heteroseksualna para może przedłużyć gatunek, mówiąc już językiem czysto biologicznym. Wszystkie inne zachowania seksualne, poza heteroseksualną parą, są zachowaniami sprzeczne z naturą, bezproduktywne z punktu widzenia biologii i gatunku, i krótko mówiąc, wynaturzone. I takim działaniem będzie samogwałt, takim działaniem będzie działanie dwóch pań ze sobą, czy dwóch panów. Biologicznie nie ma żadnego uzasadnienia. Jest to wynaturzenie. Tylko teraz powiedzieć głośno, że to jest wynaturzenie? Oszołom, prawda, tu homo, jakiś tam... Spokojnie, spokojnie. Przecież z biologii wynika, że narządy rozrodcze kobiety i mężczyzny są przystosowane do ciebie. Do siebie nie jest do tego przygotowany odbyt. No nie jest, no. Mało tego, no, biologicznie jest nieprzygotowany, będzie pękał, będzie krwawił, ma mieszaninę kał, sperma i krew. Najlepszy sposób na przekazanie wszystkich możliwych infekcji i chorób. Tak, i osoby tak działające kilkadziesiąt razy częściej chorują na choroby przenoszone drogą płciową, 7-10 lat krócej żyją. Pozwólmy im tak działać. Pozwólmy pijakom pić. Rada miasta powinna każdemu pół litra dziennie przyznać, tak? pozwólmy tym, którzy siebie krzywdzą, chociażby narażając na choroby, potem będziemy im płacić za leczenie. No nie, spróbujmy ich uchronić przed działaniem, które jest siedliskiem, źródłem chorób. Na tym polega miłość do człowieka, nie żeby pozwolić mu błądzić, żeby mu pomóc zrozumieć, że nie tędy droga. Zobaczmy, jak świat fałszywie, w imię jakiejś troski o nie wiadomo co, podpowiada ludziom. No dramatyczne dla nich działania. Dramatyczne. Jak się ankietuje czynnych homoseksualistów, tam wychodzi 300, 500, nawet ponad 1000 partnerów w ciągu życia. A usta pełne frazesów o pięknej miłości, trwałej. Nie, nie trwałej. Nawet w czasie trwałego związku się zdradzają nawzajem. I to czynni homoseksualiści przyznają, że właściwie wszystkie pisma, to cytuję homoseksualistę, wszystkie pisma gejowskie są pornograficzne. To coś zdradza. To nie jest droga do szczęścia. To nie jest droga do szczęścia. Nie. Przyzwalanie czy przyznawanie przywilejów ludziom tak działającym jest krzywdą wyrządzanym tym ludziom, bo nie mają ochoty na leczenie. A leczenie jest możliwe tak, tylko nie wolno o tym mówić. Są całe terapie opracowane. Są setki ludzi wyleczonych, którzy nawet czynnych homoseksualistów, nie tylko z zaburzeniami heteroseksualizmu, tylko czynnych homoseksualistów wyleczonych, którzy założyli rodzinę, mają dzieci, są szczęśliwe, pokazują swoją twarz i dają świadectwo. Nie znajdziecie tego w ogólnych programach. Bo to nie jest, to nie woda na ten młyn, o który chodzi. Jak silne jest lobby, to podam, w zeszłym roku w Unii Europejskiej była podejmowana uchwała o potępieniu Holokaustu. I wymieniono tam 4 grupy. Żydzi, Romowie, homoseksualiści i Polacy. 4 grupy zostały wymienione. Chodziło o Auschwitz. Ilu zginęło w Oświęcimiu? Ilu zginęło Żydów? 1 100 000. Jeszcze tam z jakimiś groszami. O Romów, Cyganów. 200 kilkadziesiąt tysięcy. Polaków. 70 kilka tysięcy. Proszę zgadnąć, ilu zginęło homoseksualistów. Na logikę powinno być między 70 tysięcy a 200, tak? 51. To jest przełożenie na liczby, jak silne jest to lobby. 51. Każda odebranie życia komukolwiek jest tragedią, przed którą należy schylić czoło i kolana. Tylko że w tej rachubie 51 homoseksualistów to jest większa strata dla ludzkości niż 70 kilka tysięcy Polaków. Oczywiście, że jakiś Polak przeciwko temu zaprotestował? Nie odważył się. Tak silne jest to lobby. Niedawno byłem na spotkaniu z młodzieżą, latem. 2,5 tysiąca młodzieży, spotkanie w Dębowcu. Piękna młodzież, mieli tygodniowe spotkanie. Fajne, mówiłem im tam bardzo fajne takie rzeczy, ich interesujące, o miłości chłopak, dziewczyna, o seksualności również. Mówiłem, rzeczywiście słuchali z radością, bo oni chcieli dobrze. Młodzi ludzie chcą dobrze, bo czasem się gubią. I teraz pierwsze pytanie. Pełne troski pytanie chłopaka, że ale dlaczego my tak krzywdzimy tych homoseksualistów, nie pozwalamy, dlaczego Kościół się nie zgodzi i tak dalej. On mówi szczerze. On jest tak zmanipulowany, że wierzy, że dobrodziejstwem by było przyznanie prawa, nie wiem, do adopcji. Nie, to jest krzywdą. To jest krzywdą również dla tych ludzi, dla tych dzieci adoptowanych. To jest krzywda. Nie wolno się na to zgodzić, przyzwalać, dawać przywilejów. Prawda? I ja nie mówię tego z poczuciem wyższości, czy jakiegoś potępienia. To są biedni, pogubieni ludzie, którym trzeba pomagać. A nie utwierdzać ich przekonaniu, że to jest najlepsza droga do ich szczęścia. Bo nie jest. Bo to jest sprzeczne z naturą człowieka. Po prostu. Oczywiście zabroniono mówić, że to jest choroba, bo skreślono z listy chorób. Nie na skutek jakichś doniesień medycznych, tylko na skutek siły lobby, które to wymogło na komisji, która skreśliła z listy chorób homoseksualizm. Prawda? I formalnie dzisiaj nie wolno mówić, że to jest choroba. Dobrze. Dziewczynka, która kształtuje się jako heteroseksualna, najłatwiej jest jej wtedy, kiedy jest zaakceptowana jako kobieta przez tatusia, to już o tym wspominałem, kieruje się ku chłopcom. Tylko problem, nie do kolegów z własnej klasy, bo oni są o 2 lata młodsi w tym momencie, rozwojowo. 2, 3. To są jeszcze dzieciaki. Więc ona kieruje swoje uczucia ku chłopakom o 3 klasy wyżej, wywołując wściekłość u chłopców. Głupie baby. Prawda? Wchodzą w konwencję głupie baby, nigdy do żadnej się nie odezwę. Ha, za 3 latka mu musi przejść, bo hormony na niego zadziałają, prawda? Ale na razie jest kolizja damsko-męska, dziewczyny kochają się. Jeżeli w facecie prawdziwym, no to kogo mamy w szkole do wyboru? No to albo będzie ksiądz katecheta, albo pan od WF-u. Czasem jeszcze jakiś matematyk, albo pan od historii, prawda? Koniec. Więc pół szkoły się kocha w księdzu katechecie, a drugie pół w panu od WF-u. No. Znaczy, dużej mądrości i odporności takiego młodego chłopaka księdza katechety, jak się mu ileś tam dziewczyn oświadcza i wyznaje miłość konfesjonalną na przykład, nie? No to jest... Tak, i chłopaków w seminarium trzeba na to też przygotowywać. A nie są na to przygotowani. Niekoniecznie się muszą pogubić, no ale są zakłopotani, bo nie wiedzą, co z tym zrobić. Ale to jest fajne, to jest normalne, nie przejmujmy się tym. Tylko, że w tym momencie czyhają, mamy pizzę, więc ostatnie 2 zdania, czyhają na te dziewczynki oferty działań seksualnych poprzez szkołę. Dziewczynki wchodzą emocjami w to i gubią się. Czyli na fali normalnej reakcji ciała, zwrócenia się ku chłopakom, zostaje to podsycane aż do form czysto patologicznych. I dziewczynki się gubią. Chłopacy 2 lata później, mimo że mówili, że głupie baby, to teraz zwracają się ku dziewczynom, hormony zadziałały. No i no nie chcą się przyznać, że się interesują dziewczynami, więc ciągną za włosy, podają żaby do tornictwa i tak dalej. I na nich się poluje, pokazując obrazki. Jeżeli chłopak wyjdzie, znajdzie przyjemność w oglądaniu lekko rozebranych pań, to za chwilę te panie przestaną na niego działać, prawo znużenia. Te same bodźce działają za słabszą reakcję, wobec tego sięga po lepiej rozebrane, w końcu musi działać, w końcu gwałci, w końcu morduje. Wchodzi na równie pochyłą. A zaczęło się tak fajno. Sam Pan Bóg tak się stworzył. Podstawową wojną, walką dziewczyny o szczęście w życiu, to jest w okresie dojrzewania walka o czystość swoich tęsknot w dziedzinie miłości i seksualności. Nie dać się zmanipulować, że to jest teren igrów seksualnych. A podstawową walkę chłopaka, którą powinien stoczyć, a czasem dorośli mężczyźni muszą dopiero tą walkę podejmować i odrabiać zaległości, to jest walka o czystość swojego wzroku. Za oglądaniem idzie potem samogwałt, no bo przyjemność jest, napięcie jest przyjemne, a jeszcze przyjemniejsze jest rozładowanie. I potem żona jest, przepraszam, staje się przedmiotem samogwałtu. On musi się z tego wyleczyć. On musi się przerobić siebie, by przeżywać przyjemność seksualną we właściwym kontekście. A właściwy kontekst jest jeden. Para dwupłciowa, która jednoczy narządy rozrodcze, która jest gotowa przyjąć owoc tego działania, czyli poczęte dziecko. Nie musi go planować, ale jest gotowa przyjąć. To są właściwie warunki do przeżycia przyjemności seksualnej. I w takich warunkach przyjemność będzie ich budować jako ludzi, będą stawali się lepszymi ludźmi i ich więź będzie piękniejsza. W każdych innych warunkach oni jako ludzie będą rozwalani i ich więź będzie coraz gorsza. Tak to wygląda z terenem seksualności. O czym zdecydowana większość ludzi nie ma zielonego pojęcia. Chłopak ma się nauczyć dobrze działać, żeby zaimponować żonie, tak? Więc musi trenować na wielu dziewczynach. Dziewczyna najlepiej, jak ma dużo doświadczeń, bo wtedy już jest też niezła i zachwyci faceta, prawda? I rujnuje się ludzi w imię fałszywych wizji. Amen. Czas pizzy, tak? Bóg zapłaci za cierpliwość.